Chciałbym serdecznie Państwa przywitać. Zwłaszcza, że temat nie ma nic takiego, nic się takiego nie dzieje, co by czyniło z tego tematu, wiecznego tematu, coś ekscytującego i co by tego wypakało, że tak powiem, w szerszej debacie. Wydaje nam się, że problem partii politycznej jest. Jest nie tylko problem od początku, ale jest również obecnie, więc ja sobie pozwolę na parę minut wstępu i później liczymy na szybką debatę. Ten poziom nie jest ostry na obie sesje, na pewno będą się nakładały, ale temat jest wystarczająco szeroki, żeby nawet przy tym zagrożeniu pewnego nakładania się tematycznego, żeby było wystarczająco bogato ilość tematów, które możemy i które powinniśmy podjąć. Znaczy niezadowolenie z partii politycznych, ono jest wszędzie obecne i właściwie to dotyczy nie tylko Polski, to jest zjawisko dość szerokie, można powiedzieć, że się mówi o kryzysie demokracji, o kryzysie partii, systemów politycznych właściwie wszędzie, prawda? Jeżeli chodzi o klasyczne funkcje, które partie polityczne miały sprawować, one są powszechnie znane, szybko, prawda, je wymienię. Niektóre przynajmniej z nich to jest reprezentacja wyborców i ich interesy, i tych interesów są to duże wątpliwości. U nas na ile partie reprezentują interesy rzeczywiście społeczne, istotnych segmentów społeczeństwa. Problem procesu rekrutacji i socjalizacji kandydatów, to u nas widać wyraźne słabości w partiach politycznych, widać jak słabo następuje wymiana pokoleń, jak słaby jest proces rekrutacji nowych, tworzenia się, prawda, nowych elit, integracja, że tak powiem, społeczna wokół procesu politycznego, tworzenie podstawowych koalicji do stabilności politycznej. Nie wymieniam tego. Natomiast gdzieś tam jakieś kartki są, one pana znają. Niech pan się tak, gdzie pan chce. Więc, że tak powiem, zacznę od pewnych problemów, które występują, jak mi się wydaje, powszechnie i które odbijają się również na naszej scenie politycznej. Po pierwsze, zaczynając bardzo daleko, to są procesy globalizacji, problemy integracji regionalnej, które powodują, iż podstawowe decyzje nie ograniczają się. To znaczy, że istnieje rozbieżność między przestrzenią, w której zachodzą podstawowe procesy polityczne. To są przede wszystkim ramy narodowe, a równocześnie problemy, które coraz bardziej wykraczają poza ramy narodowe. Prawda? Mamy w części ustawodawstwa, w tej chwili ustanawiamy globalnie, mamy reguły dotyczące obiegu towarów czy problemów finansowych, które wykraczają poza granice narodowe. Mamy oczywiście prawodawstwo, bogate prawodawstwo europejskie, ale to nie jest problem tylko decyzji, które ogranicza już pole, które zajmować może polityka narodowa. Jest to chociaż również na takim poziomie identyfikacji symbolicznej. Jak silne były identyfikacje narodowe stosunkowo jeszcze niedawno, tak powiem to, włącznie z patologiami, możemy sobie łatwo przypomnieć. Dzisiaj mamy w jakimś sensie powrót państwa, nawet jeżeli nie państwa silnego, to przynajmniej państwa jako przestrzenie do utożsamiania się w związku z kryzysem. Natomiast w dłuższym okresie, jeżeli chodzi o realne procesy, to jest oczywiste, że państwo słabnie wtedy, kiedy procesy polityczne ograniczane są przede wszystkim do państw narodowych. Widzimy tę sprzeczność w Unii Europejskiej, gdzie problemy są coraz bardziej europejskie, a decyzje pozostają podstawowe w ramach, prawda, narodowych. Mamy relatywną degradację funkcji partii politycznej ze względu na rozrost roli mediów, zwłaszcza 24-godzinnych. To znaczy, że partie polityczne są na bardzo krótkiej smyczy obecnie. To znaczy, że autonomia, możliwość podejmowania decyzji o konsekwencjach, które wybiegają poza horyzont dnia dzisiejszego, czy jutrzejszego, ulega skracaniu, dlatego że jest natychmiastowa niemal reakcja, prawda, na decyzję polityczną i to jest jedną z przyczyn, dla których również nie mamy dzisiaj w Europie, jak mi się wydaje, jeszcze tak wybitnych polityków i to dotyczy nie tylko Europy, również Polski, to znaczy kierują się przede wszystkim sondażami i mediami, prawda. Później mamy przesunięcie władzy od ustawodawczej do wykonawczej i sądowniczej, to znaczy ograniczenie władzy ustawodawczej. No, widzimy dzisiaj sprowadzone w Polsce do karykatury w tych tak zwanych partiach wodzowskich, gdzie w istocie zanikły debaty parlamentarne, gdzie mamy przywódców i ich wąskie grony, które w istocie decydują o stanowisku partii i to jest skrzydło rezonansowe. Parlament staje się skrzydłem rezonansowym, prawda? Teraz do faktów specyfik Polski dochodząc, a nie mówię o niskim poziomie instytucjonalizacji, o ciągle ograniczonym członkostwie, budowanie wokół wąskiej bazy personalnej, wokół, że tak powiem, drużyny wodza, często partii politycznych, dzisiaj to jest w trochę mniejszym stopniu, ale ciągle jest to silnie obecnie, prawda, ograniczenie działalności w dużym stopniu do okresu wyborczego, to znaczy martwota, kierowanie partii politycznej w tym sensie, nie jest to miejsce artykułowania i interesów jakichś i transmisji od wyborców do partii politycznej, to role w znacznie większym stopniu odgrywają, tak powiem, media, prawdopodobnie związki zawodowe, częściowo tylko partie polityczne. Mają wątłą bazę ideową, widzimy jak ulegają zmianie, prawda, to co się nazywa narracją czy opowieść, widzimy jak wraz z Morzyńskim pisowska baza normatywna zmieniła się, właściwie ta narracja zmieniła się dość radykalnie, przynajmniej tematy, które są jej w centrum, prawda? Mi się wydaje teraz, jakie jest tego źródło, czy źródło w dużym stopniu wynika z nowości naszych partii politycznych, znaczy partie, które tworzone były w państwach zachodnich, to był wynik długich procesów tworzenia się reprezentacji społecznych, znaczy powstawały też nowe partie, ale które wynikało często z niedostosowania, jeżeli chodzi o reprezentację partii politycznych do realnych interesów. Natomiast u nas w jakimś sensie powstawało ex nihilo i odgórnie i często było wyrazem idiosynkrazji cech osobistych czy grup przywódczych i program był tworzony często, był czymś wtórnym. Tu wyjątkiem były dwie partie, prawda, które wywodziły się ze starego ustroju, z czego jedna w pierwotnej postaci tylko przetrwała właściwie, to znaczy PSL, to znaczy ciągłość i mimo warunków, które nie były, można powiedzieć, demokratyczne, ona miała i ma szereg cech tradycyjnych partii politycznej, zapleciem, ciągłością ideową, ciągłością kadr. Prawda, natomiast SLD w jakimś sensie kryzys tożsamości, bardzo głęboki kryzys tożsamości w czasach rządów Millera i Belki związane, no jedno to sprawy korupcyjne, zresztą rozdęte, jak mi się wydaje, nadmiernie. I drugie, sprawa ważniejsza chyba, która rzadko jest dyskutowana, to znaczy traumatyczny konflikt między tym, czego oczekiwała baza społeczna SLD, a tym, co SLD wówczas proponowała. Znaczy SLD znalazło się w warunkach, w których wypełniać musiało tak naprawdę rolę w partii prawicowej, to znaczy też przygotowanie do wstąpienia do Unii Europejskiej, dyscyplina finansowa, no tu jeszcze był naddatek w postaci na przykład opowiedzenia się szefa partii za podatkiem liniowym, więc zarówno bardziej symbolicznej, jak i realnej polityki. Ta partia w jakimś sensie zerwała w dużym stopniu swoim dziedzictwem i utraciła ciągłość i w dużym stopniu wpływy. Teraz dwie uwagi jeszcze. U nas, tak powiem, te różne wady, zablokowanie sceny politycznej, tak pewna nienormalność procesu politycznego, to, że ludzie nie mają realnego wyboru, wynika też z tego, że partia sytuuje się na różnych poziomach, o ile zdefiniujemy trzy typy decyzji politycznych, metapolitycznych dotyczące właśnie ustanowienia wspólnoty zarówno granic, jak i granic, wręcz z fizycznymi, czego co Polski nie dotyczyło, ale Czechosłowacji czy Jugosławii to dotyczyło oczywiście, prawda, również określenie członkostwa wspólnoty, prawda, kto jest obywatelem, określenie, kim my jesteśmy, my, kim są obcy, prawda, drugi poziom podstawowych decyzji instytucjonalnych, tworzących cały system instytucjonalny. I trzeci system to jest, prawda, to, co się nazywa, kto dostaje co, kiedy i gdzie, czyli bieżące, alokacyjne i dystrybucyjne decyzje. Otóż my mamy jedną partię, która w istocie powraca do podstawowych pytań, czyli metapolitycznych. Nie muszę mówić, że to jest PiS wedle, przynajmniej retorycznie, to znaczy w tym kwestionuje podstawowe elementy konstytuujące system polityczny. Wtedy, kiedy inne partie sytuują się na drugim i trzecim, czy też na trzecim poziomie, znaczy już nawet nie instytucje, tylko w bieżącej polityki, czyli dystrybucji i alokacji. Także to jest sprzeczność, można powiedzieć, fazy budowy wspólnoty politycznej. To jest tym bardziej paradoksalne, to są już ostatnie słowa, że w latach 90. mieliśmy znacznie większej polecie stanowisk i partii politycznych, mieliśmy znacznie szerszy konsensus co do spraw podstawowych, właściwie nie były one kwestionowane poza marginesami, prawda? Także wtedy, kiedy równocześnie ustanawiano były podstawowe decyzje i właściwie powszechnie był akceptowany model imitacyjny rozwoju, prawda? Więc w jakimś sensie w sprawach podstawowych nie było dyskusji. Otóż mamy tutaj też regres, to znaczy po pierwsze istnieje podstawowy spór wtedy, kiedy ustanawiane są nie tylko prawda, granice państwa, granice instytucjonalne, instytucje, ale kwestionowany jest model rozwoju, to znaczy pojawia się teraz, już w poprzedniej dekadzie, właśnie od wstąpienia do Unii, prawda, model imitacyjny, oryginalny polski versus imitacyjny. Wtedy, kiedy mamy dokonania ponad 20 lat modernizacji i to pojawia się wtedy, kiedy w istocie nasze pole manewru jest większe i pole autonomicznej decyzji polskiej jest większe niż było w latach 90. Znaczy wtedy było oczywiście miejsce religii, granice religii państwa świeckiego, były różne decyzje, które były istotne. Natomiast jeżeli chodzi o model rozwoju, to ostatnie lata kryzysu pokazują różne wybory w różnych krajach i Polska przynajmniej częściowo dokonała wyboru, który nie jest zwykłą imitacją innych wyborów. Otóż tutaj, prawda, mamy równocześnie zabetonowanie systemu politycznego i zanik debaty politycznej w ogóle, zarówno w ramach partii, jak i w dużym stopniu między partiami, to znaczy ona się toczy się w przestrzeni symbolicznej, prawda, tożsamościowej. Także to są paradoksy, które blokują spełnianie funkcji, które system polityczny powinien spełniać i które, powiedzmy, blokują tę funkcję, powiedzmy, niewykonawczą systemu politycznego. Można powiedzieć, że to działa, partie przenoszą w teren to, co decyzje, które są podejmowane na górze, ale funkcję poznawczą, to znaczy epistemologiczną systemu politycznego, który powinien poprzez konfrontację różnych idei prowadzić do wypracowania pewnej wizji, prawda, własnej drogi rozwoju. Chciałbym może zbyt abstrakcyjnie, chciałbym tym zakończyć naszą rozmowę o możemy zaczynać od różnych poziomów i różnych miejsc.
Właśnie to może ja zacznę. Nie mam tego, że coś bardzo mądrego mam do powiedzenia. Tylko obserwację, którą nie wiem, może pan. państwo podzielono, że nie. Mianowicie kiedyś w nauce o polityce rozróżniano partie polityczne i grupy nacisku, prawda? Działania o charakterze lobbingowym i działania o charakterze politycznym rozwijające się na szerszym polu niż dobijanie się o podjęcie jakichś konkretnych, jednostkowych decyzji. Też ja odnoszę wrażenie, że dzisiejsze partie polityczne w większym stopniu niż można się było tego spodziewać. Może właśnie dlatego, że ta myśl polityczna jakoś w uwiądzie się znajduje, przekształciły się w rodzaje grup nacisku. Niekoniecznie krążący wokół problematyki ekonomicznej, co na ogół grupom nacisku przypisywano, no ale także rozmaitych, powiedzmy, kwestii natury polityczno-ideowej, nazwijmy to tak w bardzo dużym skrócie. No, tutaj pan wspomniał o historii smoleńskiej, prawda? To, że jedna z partii politycznych, a może nie jedna, uczyniła z tego tematu główny przedmiot swoich zainteresowań w ciągu ostatnich lat. Inne jakby czyniąc tłem tych rozważań, które dotyczą Smoleńska, no, skłania do przekonania, albo przynajmniej podejrzenia, że ta organizacja jest czymś w rodzaju grupy nacisku wokół tej kwestii ukształtowanej albo działającej przynajmniej od jakiegoś czasu. Czy się z tego wyrwie, czy nie, no to się okaże. A inne partie, no również wokół pewnych problemów się sytuują, inne zostawiając, no, jako problemy dekoracyjne do podejmowania i dyskutowania. Powiedzmy, Palikot ze swoimi ideami o charakterze, nazwijmy to, laickim, żeby nie określać tego inaczej i tak dalej. Więc proszę Państwa, a co się dzieje z grupami nacisku? Chciałbym zwrócić uwagę, może nie jestem tu dobrze poinformowany, ale zdaje się, że to, co przez tą kategorię określano kiedyś, to przestało istnieć na, tak powiem, oficjalnej scenie, no może nie politycznej, ale publicznej. Prawda? No na przykład ustawa o lobbingu, ona prawie w ogóle nie jest realizowana. To miała być rama prawna, której działalność tych tworów się miała uzewnętrzniać. Ja bym powiedział nawet, że ta ustawa bardziej się nadaje dzisiaj do określania nam działania partii politycznych niż ustawa o partiach politycznych, która przecież obowiązuje. Biorąc pod uwagę zacieśnienie kręgu zainteresowań ugrupowań politycznych. Stąd też te dwie kategorie w polityce, takie istotne grupy nacisku, partie polityczne, które były odróżniane przynajmniej w teorii, to przynajmniej na naszej scenie politycznej one zaczęły się utożsamiać albo bardzo do siebie zbliżać, no, zacierając, można powiedzieć, obraz polityki taki, jaki był ukształtowany przez praktyków, no i opisywany czy analizowany przez teoretyków życia politycznego.
Ja bym jeszcze, zanim przejdziemy do proponowania pewnych rozwiązań tej sytuacji, czy jakichś reform czy działań na placu, chciałbym jeszcze to, o czym panu uprzejmie mówić, uzupełnić. Jedną chyba istotną rzeczą, której póki co przy tym stole nie powiedziano, to rzecz, na którą myśmy do tej pory chyba za mało zwracali uwagę, ona mi się szczególnie w kontekście tego, co się dzieje mniej więcej od 2010 roku, wydaje mi się istotna. Mianowicie w Polsce chyba mamy coraz większy problem z czymś, co jest zupełnie dla demokracji fundamentalne, mianowicie z legitymizowaniem przeciwnika politycznego. Ja pozwolę sobie Państwu powiedzieć o takim wynikach Polskiego, gdzie my zadajemy takie pytania o partię, do której się czuje prawdziwą niechęć, złość. No i to jest akurat taka emocja, która Polaków dotyka, znaczy większość z nas, to jakieś duża grupa w każdym razie czuje do jakiegoś bytu na polskiej scenie politycznej prawdziwą niechęć bądź złość. Ale zadajemy też pytanie, czy należałoby tutaj zakazać działania takiej partii. No i wyniki, które otrzymujemy, są dosyć, ja myślę, no może nie alarmujące, ale skłaniające do tego, żeby się nad tym zastanowić. Suma summarum takich, którzy chcieliby zakazania istnienia którejś z partii politycznych istniejących na polskiej scenie politycznej, jest mniej więcej 20%. Partią, której najbardziej funkcjonowania chciano by zakazać, prawie 9% polskich obywateli chciałoby, żeby zakazać działalności Prawa i Sprawiedliwości. Delegalizacji Platformy Obywatelskiej chciałoby 3% obywateli. Ruchu Palikota prawie 7%. Są jeszcze inne podmioty, prawie 4% chce delegalizacji jakichś innych partii. Mnie się wydaje, że to jest coś, nad czym myśmy, ja w tej chwili mówię na przykład o Zespole Polskiego Generalnego Stoju Wyborczego, zastanawiali się mało, pewnie za mało. Tymczasem, jeśli uświadomimy sobie, że legitymizowanie, uznawanie za prawomocną, za prawomocnego oponenta politycznego jest jednym z fundamentów demokracji, no to tutaj mamy jakiś zasadniczy chyba problem. Skoro blisko 20% dorosłych Polaków chce, żeby tę scenę polityczną jakoś, jeśli tak można powiedzieć, no zasadniczo przebudować, zakazując funkcjonowania jednej z istotnych, bo mówimy cały czas o partiach parlamentarnych, jednego z istotnych ugrupowań. To tyle może na razie. Zapraszam.
Wrzucić coś do tej puli, i tak szeroko, którą pan był łaskaw poruszyć. Wydaje mi się, że dosyć istotnym problemem, którego nie znalazłam w tej puli, jest to, gdzie te partie, te byty są naprawdę. Czy to są byty związane z państwem i z okołopaństwowe, czy to są jednak instytucje obywatelskie. I tutaj już druga część naszej dyskusji być może będzie istotna, ponieważ to są relacje między partiami a obywatelami. I jeszcze jedna uwaga, taka propozycja takiego tematu, mianowicie, czy to w ogóle są wspólnoty polityczne u nas. Wspólnoty w takim sensie, że one realizują jakieś wizje polityczne i mają tożsamość polityczną, czy też to są takie stowarzyszenia różnych elektronów, które sobie różne inne prywatne interesy realizują. Ja myślę, że to jest dosyć ważna sprawa. Przynajmniej wizja partii jest taka w Polsce, że to nie są tak naprawdę wspólnoty z wyraźną tożsamością polityczną.
Ja bym próbował przećwiczyć taką hipotezę, że może partie stały się korporacjami. To znaczy grupami usługowymi, szukającymi klientów, niespecjalnie zdefiniowanymi, poza tym, że świadczą usługi o charakterze politycznym. Jak się patrzy na przykład dziś na przygody PSL-u, prawda? Jest jakaś partia, ona to jest jedyna partia, która ma członków w Polsce i tak dalej. I ona nagle sobie wymyśliła, że teraz ona będzie świadczyła usługę chrześcijańsko-demokratyczną. Ale w przyszłym sezonie może się przerzucić na usługę liberalno-demokratyczną, bo będzie miała nowy produkt. Zasada marketingu, że trzeba 1/3 produktów wymienić co sezon. Prawda? I to w partiach doskonale widać. Na Platforma na przykład teraz ma nowy produkt, to się nazywa Radary. Prawda? Jest kompletnie nowy produkt dla tej korporacji. Zobaczymy, jak on zaskoczy. Jak nim nie zaskoczy, to w przyszłym sezonie wymienimy go na opony. Prawda? I będziemy opony. I wydaje się, że to jest pewien inwazja marketingu do sfery polityki. Stała się i w myśleniu, i w działaniu partii politycznych bardzo poważnym źródłem jest fundamentalnej zmiany. To przestała być reprezentacja grup społecznych, to zaczęła być produkcja, czy świadczy, zaczęło być świadczenie usług zgodnie z zasadą nowoczesnego kapitalizmu, to znaczy kreowania potrzeb. I tak jak Lech Kaczyński wykreował różne potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa, tak Janusz Palikot kreuje różne potrzeby w dziedzinie społeczno-obyczajowej. One gdzieś tam prawdopodobnie były jako realne potrzeby, ale zostały zamienione na pragnienia i towar. Nie jest to teza jakaś sztywna, nie odważyłbym się sformułować jej w sposób taki radykalny, ale wydaje mi się, że ta inwazja myślenia marketingowego, przypominam, że za każdym dziś czołowym politykiem stoi grupa marketingowców właśnie i z całą logiką ich myślenia, że to ma istotne znaczenie i powoduje, że my właściwie dziś w polskiej polityce nie mamy realnej reprezentacji, to znaczy ja jako wyborca chciałbym na przykład jakiś postulat z Platformy, żeby był spełniony jakiś postulat Palikota, coś tam z PiS-u, chociaż nie wiem, bo jakby PiS doszedł do władzy, to może dzisiejsze pragnienia sprzedawane zamieniłby na zupełnie inne rzeczy. To też jest taka zasada dziwna, to jest, że my kupujemy all inclusive. Prawda? All inclusive, to znaczy wybieramy ten ośrodek, tą partię, no i co tam będzie, to będzie. Prawda? Tego już nikt nie zgadnie. Więc to mi się wydaje jest istotne i to powoduje, że polityka stała się raczej elementem rynku niż kultury życia publicznego.
Kilka takich kwestii, które może przysłużą budowaniu diagnozy. Po pierwsze chciałem odnotować, że ta degradacja partii politycznych, ich odczuwanie ich mniejszej roli łączy się w ogóle z kurczeniem się społeczeństwa politycznego. Ludzie są w ogóle mniej zainteresowani polityką, rzadziej oglądają jakiekolwiek wiadomości, rzadziej czytają gazety. To mamy na ten temat dane takie pewne. I ta tendencja obserwowana, gdy idzie o partie polityczne, kurczenia się też ich bazy członkowskiej, nie może na tym tle zaskakiwać. Ale zastanawiam się, czy pewne rozwiązania instytucjonalne nie sprzyjają temu, by partie mogły istnieć w takiej karłowatej postaci. Znaczy tak naprawdę z punktu widzenia liderów partii, to duża partia to jest kłopot. Partia mała w sensie liczby członków jest partią no, co łatwiejszą w utrzymaniu, pielęgnowaniu i tak dalej. Bo z tymi członkami to tylko kłopot, za nich się jakoś tam odpowiada. Na nich nie ma pieniędzy, pieniądze są na głosy wyborców. Czyli nie istnieją. Nie ma już potrzeby ich pracy takiej codziennej, wieszania plakatów i tak dalej, bo się zmieniły kampanie wyborcze. Oni są potrzebni w takiej ograniczonej liczbie, by obsadzić stanowiska na poziomie miasta, gminy i tak dalej. I to rzeczywiście ułatwia realizowanie takiego korporacyjnego modelu partii. Ale takie definicje skądinąd w literaturze są od dawna. Partii politycznych, to są stowarzyszenia ludzi zmierzających do sprawowania władzy. I to tutaj tak bardzo dosłownie można powiedzieć jest w Polsce, że partie skupiają tylko tych, którzy chcą pełnić jakieś funkcje radnych, zawodowo się zajmować polityką. No i teraz, czy nie należałoby szukać jakiegoś pomysłu, aby wymusić na partiach jednak zabieganie o członków? Powiększanie tej bazy członkowskiej, bo to by mogło wprowadzać jakieś elementy jednak demokracji i artykulacji interesów szerszych w obrębie samych partii. Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo należałoby być może subwencjonować partię, uwzględniając wielkość, liczbę członków, ale wtedy oczywiście dołgają te partie, bo przecież to nawet te wybory prezydenckie w PO pokazały, jaka jest skala nawet w tym systemie dopisywania tych martwych duszy i tak dalej. Więc nie mam konkretnego pomysłu. Inny problem to jest jednak zdumiewająco niski poziom integracji strukturalnej i normatywnej tej polskiej elity politycznej. Że jest rzeczywiście to, co w zagajeniu eksponował profesor Smolar, jest bardzo niewiele kwestii, co do których partie się zgadzają, niewiele reguł podzielanych i to jest niepokojące. Natomiast do głosu doktora Cześnika, to ja bym nie widział w tych danych czegoś bardzo alarmującego, że 9% chce rozwiązania PiS-u, a 7 Palikota i tak dalej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z partią często wyraźnie antysystemową, która w jakichś momentach na przykład woła do nieuznawania wyniku wyborów prezydenckich. Więc to nie są takie zresztą duże odsetki, to 90% nie zgłasza takich postulatów. Co podobnie libertyński Palikot może wywoływać takie przekonanie, no, że nie ma miejsca w tym jakimś świecie takich elementarnych wartości na partię tego typu. To mnie bardzo niepokoi. Inny wynik czy waszego badania, nie wiem, czy jest to powtarzane to pytanie, jest bardziej wskaźnikowy dla tego problemu partii. To jest pytanie takie, które brzmiało mniej więcej tak, że w Polsce byłoby najlepiej, aby istniała jedna sprawna partia. I tak 41% akceptuje taką tezę. Proszę PGSW. No i proszę Państwa, to pokazuje, jak bardzo partie są w Polsce niezakorzenione, nierozumiana jest ich rola, jaka silna jest, jak silny jest ten, jak silna jest niechęć do partii. I ostatnia kwestia, znaczy jaka jest siła partii w formowaniu tych preferencji, to jest ten problem przez doktora Żakowskiego podniesiony, bardzo skądinąd klasyczny, no bo kiedyś uważano, że partie formułują te programy, te produkty swoje budują, ale orientują się na to, co chcą wyborcy, czyli tak naprawdę odczytują preferencje wyborców, tak. I że wszystko jest w porządku właśnie, bo to tak ma działać, no ale już od dziesięcioleci wiemy, jaka jest siła partii w tworzeniu tych preferencji, że one nie są zewnętrzne wobec procesu wyborczego, tylko są właśnie narzucane. I myślę, że jeszcze nie jest w Polsce tak źle, że rozległość tej debaty, istnienie w tej debacie publicznej takich kwestii bardzo symbolicznych świadczy, że jeszcze te partie potrafią jednak trafiać do tej polskiej duszy, znaczy, czyli że to znaczy jest i tak zapewne, ale że no, to, że ludzie się jednak odnoszą do tych kwestii, które te partie do debaty wprowadzają, nawet jak one wydają się być zewnętrznym obserwatorem irracjonalne i nieważne, to jednak ludzie się do tych kwestii odnoszą, o czym właśnie świadczy dość stale wysokie poparcie dla PiS-u, który zdaje się wnosić kwestie nieistotne, bądź czysto symboliczne. Ale pewnie jest, to są to procesy współwystępujące i trudno określić, który w danym momencie dominuje. To tyle.
Dziękuję bardzo. Mam cztery osoby w tej chwili zaczynają Wojciech Degaty, Paweł Piskorski, Rodryk Dorny i Jarosław Frisbert. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Państwa, chciałbym odnieść się do kilku wcześniejszych wypowiedzi, a przy okazji również kontynuując model doktora Cześnika, zaprezentować Państwu wyniki naszego badania o członkostwie w partiach politycznych. Pierwsza rzecz oczywiście dotyczy podstawowego pytania, mianowicie oczywiście, jeżeli zgodzimy się, że tym centralnym elementem koncepcji demokracji są partie polityczne, czyli optujemy za tym modelem rządów partii, party government, to w takiej sytuacji rzeczywiście kondycja partii jest zupełnie kluczowa, prawda? Natomiast wiemy, że są również zupełnie inne modele, więc w takiej sytuacji, prawda, próbowanie, szukanie reprezentacji dzisiaj obywateli przez inne organy niż instytut, niż partie polityczne jest absolutnie kluczowe. I to jest właśnie jeden z wyników, wydaje mi się, bo powszechny obecnej politologii, która stwierdza, że partie już się nie reprezentują, że te sposoby reprezentacji obywateli i ich głosów są po prostu podejmowane przez inne grupy, różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia pozarządowe, więc partie stały się jakby już tą reprezentatywną funkcję zatraciły, po pierwsze, bo nie są w stanie odczytać woli obywateli, to jest już dzisiaj zupełnie nieistotne, a po drugie, rządzenie, bycie po prostu częścią elementu władzy jest na tyle zajmujące, że nie mają po prostu czasu już na to reprezentowanie. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić, tak jak powiedziałem, jakby zagrać naszą dyskusję, nasze wyniki badania dotyczące członkostwa w partiach politycznych w ogóle w Europie, dlatego że moim zdaniem kluczowe pytanie, które tutaj możemy sobie zadać, ale szczególnie oczywiście istotne z punktu widzenia naukowego, ale również może z praktycznego, jest pytanie, na ile choroby, o których mówimy tutaj, partii politycznych w Polsce, są specyficzne, typowe tylko dla polskich partii, a na ile mówimy o chorobach partii jako gatunku, prawda, jako instytucji życia politycznego. I w tym kontekście chciałbym Państwu krótko, bo oczywiście tutaj nie chcę zajmować zbyt wiele czasu, przedstawić wyniki tych badań, bo już niestety Polska, jeśli chodzi o liczbę członków w partiach politycznych, nie wiem, czy Państwo znacie to badanie, więc dlatego pozwoliłem sobie to przedstawić. Polska kształtuje się na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę członków w przeliczeniu na elektorat. To wynosi w tej chwili 0,99%, prawda? Więc niżej od nas jest tylko Łotwa, prawda? 84%. A średnia europejska jest to 4,65%, prawda? Najwięcej tutaj Austria i Cypr odstają, bo oni mają 17-16% ogółu elektoratu jako członków partii politycznych, natomiast reszta, prawda, tutaj znacznie spada. I jeśli chodzi o polski parlament, pan profesor Radziborski mówi, że ta liczba tych członków może być problemem, to oczywiście PSL jest tutaj jakby przykładem absolutnie wiodącym, ponieważ oni twierdzą, że mają 130 tysięcy członków, prawda, to jest praktycznie 3 razy więcej niż następna platforma, która twierdzi, że w tej chwili ma około 400 tysięcy członków, prawda. Ale też chciałem Państwu powiedzieć, że było dla mnie, bo ja te dane zbierałem dla polskich partii, ogromnym problemem, żeby te dane w ogóle zyskać. To znaczy dojść w ogóle do kogokolwiek, kto ma te dane, było problemem, więc pokazało mi z góry po prostu to, że jest to rzeczywiście, no, nie jest to centralny punkt zainteresowania partii. I ostatnia kwestia, którą chciałem powiedzieć, rzeczywiście dotyczy to pytania o to, jak już mamy tych członków, to pytanie jest, jaką oni rolę powinni odgrywać i czy w ogóle demokracja wewnątrzpartyjna jest wartością dzisiaj, prawda? Na ile te formy demokracji wewnątrzpartyjnej są wartością? I kiedy popatrzymy na te przykłady próby aktywizowania członków polskich partii politycznych, to rzeczywiście widzimy, że wtedy to najczęściej było o tym dyskutowane, kiedy rzeczywiście było to podmiotem jakiejś rywalizacji wewnątrzpartyjnej. Przykład Platforma, o czym pan profesor wspominał, prawda, kandydaci Sikorski, Komorowski na prezydenta. Natomiast kiedy był tylko jeden kandydat, prawda, na szefa partii, mam na myśli to SLD, ostatni przypadek, to wydaje mi się, że media informowały o tym zupełnie rzadko. Jakby ten element, wydaje mi się, w dyskusjach medialnych o tym, że Miller w końcu był wybrany głosami członków, prawda, jakby gdzieś uciekł, więc tutaj jest potrzebny również oprócz wzmacniania siły członków partii politycznych, również ten element rywalizacyjny w partiach, po to, że rzeczywiście, żeby te głosy rzeczywiście mogły być widoczne i żeby media podchwyciły to, pokazały to jako wartość partii, czyli nie tylko to, jak partia jest w stanie efektywnie rządzić, jak jest w stanie efektywnie tych członków, prawda, wzmacniać, ale również, że traktuje ich poważnie, umożliwia ich pewna na bieg działalność partii, właśnie wtedy pytanie jest podstawowe, czy jest to w ogóle wartością, czy demokracja wewnątrzpartyjna w Polsce jest wartością. Dziękuję. Bliskowski, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja pamiętam poprzednie dyskusje na ten temat, który Aleksander Smolar dzisiaj zadał i miałem wrażenie, że dzisiejsza dyskusja będzie taką ewaluacją, to znaczy upgrade'em tego, które procesy w polskich partiach się wzmacniają, które się osłabiają. I mam wrażenie, że bardzo wiele głosów właśnie tego dotyczy. Moje uwagi przyczynkarskie też będą tego dotyczyły. Otóż mam po pierwsze wrażenie, że pogłębia się rzecz, której nie było z oczywistych powodów jeszcze 8-10 lat temu, a mianowicie taka globalizacja polskiej polityki. Ja bardzo często dzisiaj słyszę od różnych osób, które są na przykład w rządzie, że przecież i tak od nas to nie zależy. Bo bardzo dużo rzeczy zależy od tego, co się stanie w Europie i niezależnie od tego, czy my podniesiemy podatki, zmniejszymy podatki, czy coś, jakiś element polityki gospodarczej wprowadzimy, to przecież i tak w końcu zależy od tego, czy się Grecy załamią, czy Portugalczycy wprowadzą reformę zasadniczą. Mam wrażenie, że ta tendencja w polskiej polityce, taka tendencja braku odpowiedzi na najistotniejsze pytania i uzasadnianie tego tym, że przecież i tak nie od decyzji rządu narodowego to zależy, tylko od procesów makroekonomicznych, globalizacyjnych i europejskich, że jest rzeczą nową i po części potwierdza te tezy, które Aleksander Smolar zwrócił uwagę i ja to też bardzo wyraźnie chciałbym podkreślić. Ja mam wrażenie, że ten model, który dzisiaj jest i który jest nie do uniknięcia, bo on jest powiedziałbym bardzo naturalny, to znaczy głównie media 24-godzinne, wymagają od partii aktywności, szeregu drobnych aktywności, a nie dużych wizji. I to jest moim zdaniem też różnica w stosunku do tego, co było 10 lat temu. Tam partie polityczne starały się stworzyć wrażenie o tym, jakie interesy grupy społeczne reprezentują. Nie zawsze to wrażenie pokrywało się z ich szczegółowymi działaniami, ale w znacznie większym stopniu oddziaływały na zasadzie skojarzenia danego środowiska politycznego, a nie na zasadzie serii doraźnych wydarzeń, gdzie przecież widzimy wszyscy to zjawisko, na przykład jak polityki jakieś kluczowe dla jakichś partii politycznych, bo oczywiście te partie są wodzowskie, jakiś polityk wyjedzie na przykład na dwutygodniowe wakacje, to już jest wrażenie, że partia przestała działać, bo nie ma to codziennych, co trzydniowych konferencji prasowych, które zupełnie inaczej niż 10 lat temu, one tworzą sumę skojarzeń wokół partii i środowiska politycznego, a nie to skojarzenie główne. Trzeci element to jest 12 rok działania ustawy o partiach politycznych. To jest bardzo, wydaje mi się, istotne wydarzenie, chociaż często przemilczane. To nie jest tylko kwestia dominacji finansowej dużych partii politycznych nad niewielkimi środowiskami, to znaczy olbrzymich pieniędzy, które z budżetu do tych partii poszły. To też widać po tym, jak różne nowe inicjatywy kończą, bądź też na jakich zasadach mogą działać. Ale proszę zwrócić uwagę również, że tam są zapisy, które prowadzą w oczywisty i prosty sposób i których nie udało nam się wyłapać ani wyeliminować. Na przykład zapisy dotyczące limitów finansowych, nie wpływania pieniędzy na politykę, tylko wypływania. Na przykład limity finansowe dotyczące wydawania pieniędzy w czasie kampanii wyborczej oznaczają, że wyłącznie decydenci, na przykład szefowie struktur w danym terenie, decydują, kto ma szansę dostać mandat, bo jak ktoś dostanie tak mały limit finansowy, że nie ma szansy powalczyć o któryś mandat na liście, a kto inny dostanie większy, to z oczywistych powodów jest możliwość nieporównanie większa niż poprzednich modelach Polski i polskich losów politycznych przez te 20 lat oddziaływania na to, kto parlamentarzystą jest. I wreszcie czwarta rzecz. Tak jak mówię, staram się skoncentrować na tym, co w ciągu tych ostatnich lat jest pogłębionym procesem, nie tyle nowym, bo te wszystkie zjawiska już jakoś miały miejsce wcześniej, ale one niektóre się, tak jak na przykład dezintegracja polityczna, zanikają, a niektóre się wzmacniają. Więc ostatnie, na które chciałbym zwrócić uwagę, to ten model, o którym też już część z Państwa mówiła, a mianowicie, że partie polityczne nie tylko stają się korporacjami, ale też stają się również na skutek prawnych rozwiązań, stają się korporacjami niewymagającymi aktywności. Tutaj Jacek Radziborski o tym już też mówił, ale to jest tak, że dzisiaj nie ma żadnego powodu, również technicznego, żeby zabiegać o członków, ponieważ ci członkowie nie mogą zawieszać plakatów w czasie kampanii wyborczej. Czyli dzisiaj jest wyłącznie problem, czy się zwerbuje lepszą czy gorszą agencję reklamową i o ilość pieniędzy, które ma się w systemie na to, żeby wynająć billboardy, bądź już o zmianach ustawowych bez billboardów wynająć, bądź zrobić dostatecznie dobre klipy. Rola członkostwa i rola ludzi, którzy tam są aktywni, oczywiście przeszła w to, co jak pamiętam do tej dyskusji w tej samej sali, chociaż stoły były inaczej rozłożone, ale pamiętam dokładnie sprzed kilku lat dyskusję o tym, kiedy było to oczywiste, że idzie to w kierunku, i to jest jakby bardzo trudne do zatrzymania, idzie to w kierunku partii, aparatu, w których członkowie nie pełnią roli nacisku na swoich liderów po to, żeby wyjść w jakimś nowym kierunku, tylko są związkiem zawodowym chcącym dany fragment władzy, na przykład stanowisk samorządowych bądź innych. To nie jest w najmniejszym razie nowa sprawa. Przecież mówiliśmy właśnie tutaj na debacie Fundacji Batorego o tym dobre 10 lat temu, ale że ten rodzaj procesu się wzmógł również na skutek rozwiązań prawnych, które powodują, że nie ma powodu szukać innego rodzaju zaangażowania członkowskiego. To tyle moich przyczyn. dziennikarskich uwag. Dziękuję bardzo.
Tak, więc po pierwsze ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że partie są różne. Jak mówimy partie, prawda? Partie, pada określenie partie wodzowskie. No, nie wszystkie są wodzowskie, a jak są wodzowskie, to to wodzostwo jest niekiedy całkowicie odmienne. To znaczy, ja jeżeli się obserwuję uważnie wewnętrzne mechanizmy, to powiedzmy wodzostwo w Platformie Obywatelskiej to jest zupełnie co innego niż wodzostwo w PiS-ie. Poza tym istnieją partie bardziej zdepersonalizowane. W związku z tym szalenie mylące jest mówienie, partie są takie, partie są mają takie cechy tych wspólnych cech, które można wyróżnić przez to, jak partie, jakie są i co robią, jest moim zdaniem dość niewiele. Natomiast oczywiście istnieją jakieś wspólne cechy, ale to tak jak w teologii negatywnej, łatwiej powiedzieć, czym Pan Bóg nie jest, prawda? Powiedzieć, czym Pan Bóg jest, czy kim jest, no jest, nie da się. Natomiast czym nie jest, to już jest to łatwiejsze. Można powiedzieć, że istnieją pewne wspólne cechy, na które wskazuje to, czego partie nie robią. I to jest ważniejsze, a ponadto łatwiejsze do sprecyzowania. No, wedle tego tych kategorii wymiaru wewnętrznego życia partyjnego, na przykład partie nie wyłaniają przywódców. Czym, jeśli chodzi o wyłanianie przywódców, mam większość partii. Poza PSL-em, który wbrew pozorom, jeśli chodzi o wymiar życia wewnątrzpartyjnego, jest najnowocześniejszą partią w Polsce. Nie chodzi o to, oczywiście w PiS-ie pojawił się Kaczyński, znaczy przywódcami tymi jedynymi są założyciele. Prawda? Jedyni założyciele, inni po drodze odpadają. Natomiast jeżeli mówimy o kategorii przywódców partii, to w tej kategorii mieszczą się także na ogół potencjalne alternatywy dla obecnego przywódcy. No, jeśli patrzymy czy na partie francuskie, czy na partie angielskie, czy niemieckie, to możemy wyłonić taką kategorię, no, jakoś przez analogię partyjnych papabiów, prawda? Jak dojdzie do jakiegoś wewnętrznego kryzysu, albo nie daj Boże rozwiązania typu biologicznego, to możemy powiedzieć, że nie jest jedna osoba, ale 5, 6, 7 osób, które będą w grze o przywództwo. No, koniec z rzędem temu, kto jest w stanie wskazać te 5, 6, 7 osób w obecnych partiach. No, poza może PSL-em, gdzie da to się wskazać. Innymi tu partie nie wyłaniają przywódców. Po drugie, partie nie spełniają tej funkcji, którą jest rola sztabu politycznego, czyli pepiniery politycznych kadr dla państwa. Gramsci o tym pisał. Znaczy wszyscy o tym pisał, ale w nowoczesnym księciu. Partie nie są nowoczesnym księciem w tym sensie. No, raczej mamy do czynienia na poziomach samorządowych z w znacznej mierze nepotystyczną, czasową kolonizacją. Jak weźmiemy poziom rządowy, no to proszę zauważyć. To albo bierze się ludzi z instytucji, większość ludzi, znaczy nie wszystkich, bo oczywiście istnieją pewne twarde punkty władzy, ale jeżeli tam chodzi o rozwój regionalny, ochronę środowiska i tak dalej, to bierze się ludzi albo z zewnątrz, albo od przeciwnika. No proszę zauważyć losy Ministerstwa Środowiska w ciągu ostatnich 5 lat. Najpierw były dwa nieudane, w ogóle kompromitujące strzały, po naszym ministrem jest minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a wiceministrem minister w rządzie Korolec, panowie Korolec i Wąsiak. No jak PiS doszedł do władzy, to nagle okazało się, że Kilowska i Religa. Prawda? Czyli albo bierze się z instytucji naukowych po części z rynku, a jeśli chodzi o to, co jest wewnątrz partii, to owszem, bierze się na zupełnie, znaczy rzecz wymaga dłuższego wywodu. Więc partie, mówię tutaj o tym wymiarze wewnętrznym, ani nie generują przywództwa partyjnego, no bo wszystko wisi na jednym człowieku, ani nie generują przywództwa rządowo-państwowego. No bo zostajemy premierem, po czym się zastanawiamy. A skąd by tutaj czas ludzi wziąć? Oczywiście jest rzecz, jest natomiast to jest taka dygresyjna uwaga, nie mam spójnego wywodu do zaoferowania. Jeśli chodzi o liczbę członków, to znowu, po pierwsze nie należy się dziwić bardzo najniższemu podołotwu członkostwu, bo wskaźniki partycypacji w demokratycznym życiu politycznym wszystkie w ogóle mamy z ogona. No to wszystko razem się składa. No, pytanie, dlaczego tak jest, ale to jest pytanie o społeczeństwo, a nie o partię. Prawda? Jeśli chodzi natomiast o liczbę członków, to proszę zauważyć, liczba członków staje się ważna wtedy, kiedy przychodzą wybory w partii. I są dwie metody. Jest metoda PO-wska, pompowanie. Prawda? Jest metoda PiS-owska, wycinanie. Nie, ale to, znaczy, to nie jest żart, znaczy, to są empiryczne fakty. Ale to też wskazuje na różnicę organizacji wewnętrznej w obu partach. No, w Platformie przyjmuje się, pompuje marszałka, tak w Radomiu obecna pani marszałek robiła. Mamy w ogóle procesy już nawet karne, jeśli chodzi o lubuskie. Praktyka jest powszechna. W PiS-ie jak przychodzą wybory, to od 1/4 do 1/3 jest albo zawieszana, albo usuwana, nie wyrzucana, bo to są dwa tryby. Tego i jakby mamy problem rozwiązany tego, kto ma być. W związku z tym znowu nie ma jednego modelu, jeśli chodzi o tutaj członkostwo. Natomiast jak się to ma do regulacji prawnych, no, tu można rysować różne alternatywne, odwoływać się także do tego, co było przed wprowadzeniem tych regulacji prawnych, przy całym kuleniu i patologiach obecnego systemu. Uważam, że wtedy było gorzej, bo teraz obecnie przynajmniej niektóre funkcje partie spełniają. Mówię tutaj w odniesieniu do rzeczywistości zewnętrznej. Wtedy, można powiedzieć, nie spełniały żadnych. Znaczy, jest źle, ale było gorzej. W czym można upatrywać pewną szansę na to, że zmieni się na lepsze? No jak zwykle, nie w rozwiązaniu, tylko w kryzysie. Prawda? Jak wprowadzono próg 5%, to choć było wiadomo, że to będzie gilotyna, to każdy sobie liczył, prawie każdy, no bo byli tacy, którzy nie liczyli, że akurat jemu głowy nie utną. Uciągnął wszystkim, mówię po prawej stronie, tym, którzy wiedzieli i mówili o listach śmierci, tym, którzy nie. Ja ocalę. Otóż póki nie dojdzie do sytuacji, że pojawi się premia za inne, bardziej szerokie, związane z wyłanianiem przywództwa rządowego i co wymaga pracy, instytucji i pieniędzy. Póki nie pojawi się premia za to, a polityczna, a nie zaczną spadać, na razie nie spadają kary, prawda? To będzie jak jest. Jeżeli w sytuacji kryzysowej, a z różnych jakby wymiarów można sądzić, że to idzie, pojawi się szansa na taką premię, to nastąpi dyfuzja wzorów działania politycznego. Kto pierwszy się zorientuje i te pieniądze wykorzysta cokolwiek inaczej. Nie zapominając o spotach, billboardach, ogłoszeniach, tym wszystkim, ale jakby nie stanie się to podstawowa masa konsumenty podstawowej masy, ten dostanie pewną premię, a jak dostanie premię, to inni zaczną podpatrywać i go małpować. No tak to w życiu, na tym polega dyfuzja.
Dziękuję bardzo. Jarosław Filip, bardzo proszę. Przez dziś uważam, że wstępnie to sprzeczność w wypowiedziach z jednej strony o banku, że partię słabną, z drugiej strony w wielu głosach można powiedzieć jednak sobie, że w jednym obszarze nie słabną, to znaczy w obszarze swojego poczucia kompetencji, czy też poczucia wpływu na obsadę stanowisk. W tym sensie, że to one decydują. I nawet jak sięgają po osoby z zewnątrz, to jednak jest tak, że to premier jako lider partii ściąga osoby z zewnątrz. Więc z drugiej strony jest tak, że to władza nad obszarem rekrutacji funkcjonariuszy publicznych w ramach spółdzielni jest też patologiczna. I z jednej strony w przypadku PSL-u to jest tam jakaś systemowa zależność, ale tak naprawdę nie ona, to, że partie są spółdzielnią funkcjonariuszy publicznych, to nie przesądza ich sukcesie. I Platforma nie jest dlatego tak silna, a PiS jest słabszy, że Platforma jest lepszą spółdzielnią funkcjonariuszy publicznych i lepiej udziela stanowiskami niż Prawo i Sprawiedliwość, bo ta walka toczy się gdzie indziej. Moim zdaniem ona się toczy i w tym akurat partie sobie świetnie dają radę, jeśli chodzi o taką ofertę tożsamościową. To znaczy, że polskie partie stworzyły bardzo fajne oferty dla wyborców, żeby wyborcy mogli pokazywać, kim nie są. A i to jest na zasadzie negatywnej tożsamości. Wiadomo, że jak ktoś nie jest podsiłkowym solidaruchem, to wiadomo, na kogo będzie głosował. A jak ktoś nie jest zaściankowego ciemnogrodu, to też wiadomo, na kogo będzie głosować. Natomiast stąd wynika, jak się wydaje, ten problem, który tutaj pan redaktor przedstawiał, o tym, że te idee, pomysły, te konkretne interesy, to one są takie, no nic z nich nie wynika, pojawiają się, znikają, są takie płynne. W moim przekonaniu one ani nie przesądzają o istocie partii, to znaczy dla funkcjonariuszy publicznych jest obojętne, co oni tam będą realizować na tych stanowiskach, jak już je obejmą, ani nie są ważne dla wyborców, bo w przypadku mniejszym dla wyborców, bo tego wyborców jest pewna tożsamość, że ja nie jestem tamtym i dlatego będę głosował. One są dla wąskiej grupy niezdecydowanych wyborców, nie są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dobrze, dziennikarze oczywiście muszą pisać, więc o tych nowych pomysłach ideowych, te związki takie, związki owakie, aborcja w tamtą, no to przecież to jest główny temat medialnych obróbki wokół partii. Natomiast to, że to w ogóle nie jest nigdy zrealizowane, że nic z tego nie wynika, nie przekłada się na realia, to wydaje się też dlatego, że po prostu nikogo nie interesuje to, żeby to zrealizować. W moim przekonaniu członków tych spółdzielni, funkcjonariuszy publicznych interesuje tylko to, żeby nie wypaść ze spółdzielni. A to, czy się wypadnie ze spółdzielni, w żaden sposób nie zależy od siły spółdzielni, od jej wyniku wyborczego. Ja zrobiłem sobie takie zestawienie losów posłów z tych stabilnych partii, z Platformy, z PiS-u i z PSL-u w dwóch ostatnich cyklach wyborczych, dotyczących tych posłów, którzy ponownie zabiegali o reelekcję. Wiedzą Państwo, jaki procent posłów, którzy ponownie zabiegali o reelekcję, przegrał, stracił swój mandat dlatego, że partia dostała jeden mandat mniej w jej okręgu i gdyby nie dostała jednego mandatu mniej, to oni by akurat go dostali. 3%, a dokładnie 3% posłów straciło mandat dlatego, że partia przegrała coś w okręgu. Natomiast prawie 20% przegrało, straciło mandat dlatego, że albo byli na kiepskim miejscu, albo poniżej nich był ktoś, kto był lepszy od nich i źle, inaczej została skonfigurowana lista. W każdym razie kilkukrotnie więcej.
więcej posłów traci mandaty ze względu na rywalizację w obrębie spółdzielni niż ze względu na to, że spółdzielni idzie lepiej lub gorzej. A w sumie, a generalnie. Tylko trudno się dziwić, czym oni się interesują. Oni się interesują, jak tam układy spółdzielni, a nie jak idzie spółdzielni. I w cyklu 2007 i 2011. Ale dwa razy z dwóch to są. To są mniej więcej takie liczby, że znaczy 74 to jest w sumie 468 posłów zapewniło sobie miejsca na dobrych miejscach i zdobyło mandat. A 41 posłów było na dobrych miejscach, ale ktoś poniżej nich był jeszcze lepszy. Aż 100 posłów trafiło na miejsca kiepskie, z nich połowa zdobyła mandat, a połowa odpadła. I 20 posłów zdobyłoby mandat, gdyby partia nie straciła mandatu w danym okręgu. A to są takie, zrezygnowało około 8% mniej więcej. Czy 90% podobnie startowało. Startowego. Więc ponieważ członków spółdzielni interesują tylko sprawy wewnątrz spółdzielni, układy interesów, kto kogo i dlaczego. No z tego też powodu tutaj popierając ten głos pana profesora, jest tak, że te spółdzielnie nie są zainteresowane tym, żeby były jak największe, żeby było w nich jak najwięcej sprytnych ludzi, którzy się pojawiają. I z tego też powodu są takie patologie, dlaczego się opłaca wziąć osoby z nauki, no bo nie ze spółdzielni. I za chwilę się go wyrzuci, jak tylko się odeśle się, bo sobie nie daje rady, nie tam sobie pozarządza, szkody dużej nie zrobi, a przynajmniej spółdzielni nie zbuduje. A się swoje tam komórki spółdzielni nie zbuduje. I faktycznie jedyną metodą na to, która byłaby do zmiany, to jest otworzenie, przymuszenie partii do otworzenia się na szeregowych członków, którzy nie aspirują do zajmowania stanowisk. A jedyne, co w tym można zrobić, to metoda niemiecka, to znaczy na poziomie rejestracji kandydatów do Sejmu i radnych, że oni są wybierani w otwartych, wewnątrzpartyjnych wyborach, tak żeby jak ktoś się rywalizuje, to żeby nie opłacało się ściągać fikcyjnych członków partii, tylko takich, którzy przyjdą na jedno zebranie. A to już jest całkiem, wiadomo, że też tam można przywieźć pijanych autobusem, ale to się lekko da zabezpieczyć, jakby dobrze na tym pomyśleć, bo jak się będą kisić we własnym sosie, to moim zdaniem ten obszar utrzymają, a nic się na tym obszarze nie zmieni i nie będzie mieć wpływu na resztę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Marcin Dolecki.
Ja pozwolę sobie może na analizę porównawczą i nawiążę do tego, o czym mówił mój kolega, dr Legatek. Mimo naszego członkostwa w Unii Europejskiej nadal chciałbym porównać partie polityczne w Polsce do innych partii politycznych w regionie postkomunistycznym i nawiązać do tej pierwszej części naszego spotkania, czyli kwestii wewnętrznych. I z punktu widzenia OBWE, jeżeli porównamy je z partiami w innych krajach postkomunistycznych, wskazałbym na 5 elementów pozytywnych, jeżeli chodzi o wewnętrzne kwestie partii politycznych. Pierwszy element to jest dość daleko idąca autonomia i niezależność partii politycznych. Relatywne rozdzielenie partii od państwa, szczególnie jeżeli chodzi o zawłaszczanie państwa przez partie rządzące. Zdecydowanie w Polsce mamy z tym mniejszy problem niż w innych krajach postkomunistycznych. Mimo tej słabej partii członkowskiej, istniejące struktury i funkcjonujące struktury regionalne. W partiach politycznych w Polsce rzeczywiście mamy struktury regionalne. Kolejny punkt, akceptacja dla instytucji wyborczych. Dość duży autorytet Państwowej Komisji Wyborczej i akceptacja tego instytucjonalnego zaplecza prawnego, czyli ordynacji wyborczej, kodeksu wyborczego. I ostatni punkt to jest realna opozycja parlamentarna sprawująca funkcje kontrolne. To zdecydowanie wyróżnia Polskę w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi. Jeżeli chodzi o słabości i elementy choroby, która występuje w prawie większości krajów postkomunistycznych, jeżeli chodzi o partie polityczne. Pierwszy element to jest polaryzacja. Jeżeli mamy do czynienia z permanentnym konfliktem politycznym, z wojną polityczną, jest zdecydowanie widoczne w krajach takich jak Albania, Armenia, Gruzja, Ukraina, Węgry. Nie oceniam, w jakim stopniu mamy do czynienia z takim permanentnym konfliktem politycznym w Polsce. To nie należy dziwić, nie powinniśmy się dziwić, że mamy do czynienia z wodzowskimi partiami, które przede wszystkim mobilizują, dyscyplinują, gdzie lojalność i dyscyplina są na pierwszym miejscu, gdzie dochodzi do podkupywania swoich przeciwników, gdzie mamy do czynienia z transferami politycznymi. I ten permanentny konflikt polityczny które zdecydowanie występuje w wielu krajach postkomunistycznych, powoduje, że bardzo trudno jest mówić o demokracji wewnątrzpartyjnej. Dlatego, że w takiej sytuacji politycznej partia, która zdecydowałaby się na budowanie silnej demokracji wewnątrzpartyjnej, naraża się na słabe rezultaty wyborcze, naraża się na, otwiera się na zagrożenia powodujące to, że w wypadku konfliktu wojny politycznej jest po prostu słabiej zorganizowana, niezdyscyplinowana, profesjonalna armia. I ta otwartość, brak tej otwartości jest widoczna w Polsce, jeżeli chodzi o bazę członkowską, jest zdecydowanie widoczna, jeżeli chodzi o udział, tutaj nawiążę do kwestii genderowych, o udział kobiet w strukturach partyjnych w Polsce. Mam przed sobą badania ISP pokazujące, że właściwie w żadnych strukturach partyjnych, w żadnej partii nie mamy więcej niż udział, niż 25% kobiet. Zdecydowanie odbiega od naszych zobowiązań międzynarodowych, między innymi Platformy Berzyńskiej, gdzie w Patinickiej do 2015 roku powinniśmy osiągnąć pułap co najmniej 30% we wszystkich strukturach parlamentarnych, także władze wykonawcze w partiach. I ta otwartość to jest to, o czym mówił dr Begatek, to jest też słabe zaplecze członkowskie, ale ta otwartość też powoduje to, czym ja się zajmowałem przez wiele lat, czyli kwestiami finansowania partii politycznych. Raport Rady Europy, raport GRECO wyraźnie powoduje, że my mamy cały czas olbrzymi problem ze sprawozdawczością finansową. Partie polityczne w Polsce, mimo olbrzymich pieniędzy, jakie zostały zainwestowane, proszę Państwa, od 2002 roku partie polityczne w Polsce dostały ponad 900 milionów złotych pieniędzy publicznych. Mimo tego mamy do czynienia z bardzo słabą sprawozdawczością finansową. Nadal, jeżeli chodzi o pieniądze budżetowe, my nie wiemy, na co one są wydawane, jak są wydawane. Ta sprawozdawczość jest znikoma. To zostało wyraźnie wskazane w raporcie GRECO i w drugim raporcie przypominający nam, że powinniśmy poprawić sprawozdawczość. I tutaj postawiłbym taką tezę. W momencie, kiedy pan poseł Dorn od końca 90. stworzył taką grupę ekspercką, w której miałem okazję uczestniczyć, dotyczącą zmian przepisów finansowania partii politycznych, my walczyliśmy z oligarchią zewnętrzną. Ale w pewnym stopniu te pieniądze, olbrzymie środki budżetowe, które w tej chwili stanowią dla niektórych partii nawet 90% ich dochodu, doprowadziły do oligarchizacji wewnętrznej. I zastąpiliśmy oligarchizację zewnętrzną, że partie były kontrolowane przez paru wielu wpływowych miliarderów, oligarchizacją wewnętrzną, że partie są kontrolowane przez paru liderów partyjnych. I ten problem oligarchizacji to jest trzeci problem, który jest charakterystyczny dla partii postkomunistycznych, dla partii funkcjonujących w krajach postkomunistycznych. I tu bym tą analizę porównawczą, z jednej strony powiedział, nie jest tak źle, jest tych pięć elementów, które nas odróżniają od innych krajów sąsiedzkich, ale nie jest tak dobrze, dlatego że te trzy problemy powodują, że mamy złe partie, a złe partie będą psuły demokracji.
Dziękuję. Maciej Radoszewski, bardzo proszę.
Państwa, króciutko w trzech kwestiach chciałbym się wypowiedzieć. Pierwsza rzecz dotyczy kryzysu partii jako zjawiska, które oczywiście nie jest zjawiskiem polskim, tylko i warto tutaj to podkreślić, że nie tylko skądinąd spadek członkostwa, ale w ogóle spadek poziomu identyfikacji z partiami, spadek frekwencji wyborczej, a nade wszystko poparcie dla nowych ofert politycznych, to jest, jak się wydaje, tendencja uniwersalna. Skądinąd na tym tle Polska wygląda dość ciekawie, bo od 2001 roku polska scena polityczna jest teraz stabilna. Tylko jeden podmiot się pojawił, który zresztą nie zdobył jakiejś takiej porażającej ilości głosów. Jak porównamy to do ustabilizowanej demokracji zachodnioeuropejskich, to te różnice są wyraźnie widoczne, więc nie jest to tylko nasza przypadłość. Ja mówię o tym dlatego, że można spotkać w literaturze takie stwierdzenie, że w ogóle moment historyczny, w którym rodzą się partie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jest w ogóle dla partii niedobry jako taki. Te partie są w kryzysie uniwersalnym i te wszystkie kryzysowe cechy odbijają się na nas. I druga moja uwaga, która się z tym wiąże, dotyczy tego, że my analizując problem partii i ich zdolności do wypełniania funkcji, obracamy się trochę w kręgu takich klasycznych kategorii. O, partia jako wspólnota, reprezentacja jako odzwierciedlanie interesów, ideologię jako jasno sklarowane i odróżniające się od siebie systemy wartości, rządzenie jako moc sprawiania zmian rzeczywistości. Tymczasem na naszych oczach okazuje się, to wszystko się zmienia. partie nie są wspólnotami, tak jak je klasycznie definiowaliśmy. Reprezentacja dzisiaj ma bardziej dynamiczny charakter, bo to partie bardziej starają się kształtować nasze poglądy, oczekiwania, niż je odzwierciedlać. Ideologie w tym klasycznym sensie, granice między nimi się zacierają mocno i mamy ogromne problemy ze zidentyfikowaniem czy zaliczeniem poszczególnych partii do tych grup rodzin, czy jakkolwiek to nazwiemy, dużo jest w tym subiektywizmu. No i wreszcie istota rządzenia się zmienia. Dzisiaj rządzenie to nie jest możliwość decydowania o losach innych i sprawiania tego, co się chce. Tych ograniczeń jest bardzo wiele i to także oczywiście rzutuje na sposób działania partii. I trzecia uwaga. Jeśli pytamy, czy partie spełniają swoje funkcje, to znowu, które funkcje? To wiemy już na pewno, że te klasyczne funkcje partii, no, ja wiem, funkcje integracyjne, one ulegają istotnej zmianie. Partie już dzisiaj nie opiekują się grupami społecznymi od grobu, od kołyski do grobu, jak to kiedyś definiowano, tylko koncentrują się na czym innym i koncentrują się na udziale w tej grze o władzę. W mniejszym stopniu natomiast rozwiązują problem gry o władzę wewnątrz siebie, bo tutaj ten problem wygląda nieco inaczej. Skądinąd ja się zgadzam z tym, że na przykład ta polaryzacja, ona wymusza niejako wodzostwo i wymusza jego konsekwencje, które jest to, że właściwie rywalizacja o władzę wewnątrz partii nie jest zinstytucjonalizowana. Ale w dużej mierze, że w przypadku komuś się noga powinie, kogo uknuje się jakąś intrygę, to można przywódcę usunąć, etc., etc. Nie ma tutaj jasnych reguł gry. Bardzo istotną funkcją partii jest ten właśnie wspomniany przez profesora Smolara trening polityczny, to kształtowanie kadr politycznych. Tutaj mamy też z pewnym paradoksem. Z jednej strony obserwujemy, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, bardzo wysoki procent tych nowo wstępujących do parlamentu posłów, nowicjuszy parlamentarnych. No to uważa się, że to nie jest dobrze, bo nie muszą nabrać doświadczenia. Z drugiej strony w wyborach 2010 roku w Czechach została przeprowadzona akcja taka internetowa pod tytułem Nie głosuj na dinozaurów. Tam wykorzystano pewne możliwości tkwiące w ordynacji wyborczej, dające możliwość wycięcia osób z dużym doświadczeniem. Więc jest pytanie, czego chcemy w takim razie? Czy chcemy tych świeżych sił, czy bardziej preferujemy to doświadczenie? Jest zatem wielki problem z realizacją tej funkcji, ale to, co Państwo mówiliście o tych spółdzielniach, no rzeczywiście partie stają się takimi spółdzielniami dla osób, które chcą robić tę karierę polityczną, przy czym jak nie zrobią jej w jednej partii, no to na szczęście mają inne i na tym pluralizm nasz okazuje tutaj dobre oblicze. I to widzimy dokładnie, jak to się odbywa, ale znowu powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli my ubolewamy nad tym, że partie nie spełniają tych klasycznych funkcji, na przykład właśnie nie formułują nam jasnych, klarownych programów politycznych, które stanowiłyby taką wartościową ofertę, no dawno już zauważono, że partie nie wygrywają wyborów po to, żeby realizować obietnice, tylko składają obietnice po to, żeby wygrywać wybory. To nie jest znowu dzisiejsza sprawa, więc te doświadczenia przeszłości tak, żeby warto mieć na względzie. I ostatnia rzecz, na którą chciałem położyć nacisk. Otóż ja mam wielkie wątpliwości co do tego, czy partie polityczne w Polsce, nie tylko w Polsce, są zdolne do spełniania tych klasycznych funkcji politycznych, jakim jest z jednej strony formowanie rządów, a z drugiej strony opozycyjność wobec tych rządów. To jednak wymaga pewnego dialogu między partiami, tego dialogu nie ma. I to powoduje, że tu istnienie partii politycznych, przynajmniej w Polsce, no bardziej wojnę przypomina niż możliwość dochodzenia do jakichś, nie mówię konsensualnych, ale do jakichś rozwiązań, w których można powiedzieć, w wypracowaniu których współuczestniczą wszystkie strony politycznych sporów. Jest tutaj cały szereg rzeczy, które ułatwia takie właśnie osiąganie takich efektów. Między innymi na przykład to, że nie rozwiązano u nas problemu transferów międzypartyjnych. Tak jak na Węgrzech na przykład, gdzie regulamin parlamentarny wyraźnie przewiduje pewną karencję po zmianie barw partyjnych. Ta sprawa w Polsce nie jest rozwiązana. No, podobnie jak mechanizm ustalania list partyjnych, w którym tutaj widzę także ogromne pole do patologii politycznych. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że patrząc na tę problematykę, musimy trochę odchodzić od tych klasycznych ujęć i pojęć, bo one nas mogą zaprowadzić w ślepą ulicę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tu się pojawiły określenia na partię, czy jak nie mówią, że spółdzielnie, drodzy, że korporacje. Myślę, że jednak pojęcie korporacji jest tutaj bliższe, gdyż zarówno jeden organizm, jak i drugi działa na rzecz interesów własnych członków, tyle że w spółdzielni dystrybucja dóbr odbywa się mniej więcej porówno w korporacjach, na te najwyższe szczeble hierarchii korzystają w największym stopniu. Różnica druga, znacznie istotniejsza. Powiedzieć, że jesteśmy w stanie. I padło tutaj pytanie, czy demokracja wewnątrzpartyjna jest w ogóle wartością. No to oczywiście zależy dla kogo, tak? Tutaj jeżeli weźmiemy za przykład Platformę Obywatelską, która zrodziła się z bardzo żywiołowego procesu demokratycznego, jakim były burzliwe wybory w Unii Wolności w roku 2000, bodajże, a następnie sama, że w grudniu, tak, a następnie sama konstytuowała własną tożsamość wobec również żywiołowego, ale nieudanego eksperymentu z wyborami. No to szybko doszła do wniosku, że demokracja wewnątrzpartyjna po prostu nie popłaca. Tak? Tutaj mamy zresztą paradoks, na który już zwracano uwagę, że formacje wywodzące się z ruchu solidarnościowego ewoluowały w stronę takich właśnie quasi-demokratycznych, wodzowskich struktur, a partie to zarówno Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, jak i PSL, no, obciążone tym dziedzictwem PRL-u, jednak potrafiły zbudować mechanizmy demokratyczne, które lepiej lub gorzej funkcjonuje. Tak zapewne nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić Platformy Obywatelskiej ani PiS-u pod innym przywództwem. Natomiast no, wiadomo, że sojusz i stronnictwo ludowców jest tutaj w dużo większym stopniu z strukturami zdemokratyzowanymi. I teraz tak, te partie są oczywiście w dużej mierze odbiciem współczesnego świata, tak, z którym mamy do czynienia z trywializacją dyskursu, bardzo wyraźna celebetyzacja, tak. Liderzy partyjni są bohaterami pewnej zbiorowej świadomości. Kiedy Platforma Obywatelska nie wie, co zrobić, to eksponuje swojego przywódcę. Z kolei, kiedy PiS wie, co robić, to swojego przywódcę chowa, ale tak czy inaczej ten przywódca jest głównym punktem odniesienia i wokół niego toczy się całe życie partyjne. A tutaj dochodzi problem mediów, o których nasz gospodarz powiedział, że politycy chodzą na pasku mediów. Mi się wydaje, że jest coś dokładnie przeciwnego. Czyli, że raczej media wymagają od polityków, od przywódców partyjnych pozostawania przez 24 godziny na pewnym stand-by'u, ale nie są wymagające wobec nich. Nie kontrolują ich. Znaczy to przyczyn jest bardzo wiele. Przyczyny słabości współczesnych mediów są oczywiście dosyć dobrze rozpoznane
powtarzać. Natomiast no, obserwujemy tutaj pewną ciekawą prawidłowość, że oglądamy w studiach telewizyjnych i domach gazet krzątaninę polityków i co jakiś czas odbywa się takie konstytuujące wystąpienie tego najwyższego przywódcy, który zawsze na łamach swojego medium, tam gdzie wie, że nie zadano mu, nie zostaną mu tam zadane przesadnie kłopotliwe pytania, wygłasza pewien polityczny przekaz, komunikat na najbliższy czas. Są to z reguły wystąpienia właśnie poprzez jakby sprzyjające sobie media, więc one są adresowane w zasadzie wyłącznie do własnego elektoratu, do własnej grupy odbiorców i one no, jakby nie wchodzą między sobą w interakcję. Czyli tutaj no, media pełnią rolę moim zdaniem bardzo mocno podrzędną wobec świata polityki. Właściwie jedynie dają miejsce, a już no, niewiele co są w stanie samemu wykreować. Z pewnością mają poczucie deficytu podmiotowości i zastępują to, prowadząc no, czyste wojny między sobą. Tak? Mówimy, że media zajmują się sobą. Mnie się wydaje, że to właśnie wynika z tego, że no, my dziennikarze tak, pamiętamy jeszcze lata 90., kiedy to publicystyka na łamach gazety wyprzedzała życie polityczne, teraz pozostaje za nim, więc jakby rekompensujemy to sobie na polu, na którym no, wciąż jesteśmy podmiotowi. I ostatnia kwestia, czyli czy trzy partie, które nie prowadzą, które no, nie są w stanie zorganizować sobie zapewnić tak wewnątrz partyjnej demokracji, służą systemowi politycznemu. No, z pewnością nie. Tak. Mi się wydaje, że te reguły wewnątrzpartyjne, które są dzisiaj w świecie polskiej polityki dominujące, są jakby są przekładane na inne szczeble, tak? W podobny sposób jak struktury partyjne z bardzo silnym centrum i pozbawionym autonomii tym dołem, w bardzo podobny sposób są również tworzone ciała zarządzające na różnych szczeblach administracyjnych, w podobny sposób rządzi się krajem, takie stopniowe wypłukiwanie mechanizmów konsultacji, dialogu społecznego, jest no, wyraźny przechył na stronę marketingu, jest bardzo wiele plastwa swojego rodzaju w tym, jak przywódcy komunikują się z obywatelami. No i teraz wydaje się, że bez pewnej ingerencji wewnątrz partyjne, że się to nie da się przywrócić zdrowych relacji, ale no, no to jest w tym momencie zupełnie inna kwestia, czy takie ingerencje właśnie przy pomocy zmian w finansowaniu, czy w prawie wyborczym są dzisiaj w tym zastanym organizmie w ogóle możliwe.
Dziękuję. Marek Borowski, bardzo proszę.
Ludzie są generalnie, to taka uwaga na marginesie, ci ludzie są generalnie przekonani, że działalność partyjna to jest zajęcie, no może trochę ryzykowne, ale w sumie takie intelektualne i sympatyczne. No, po wypowiedzi Ludwika Dorma już wiemy, że to jest ciężka praca fizyczna, polegająca na pompowaniu i wycinaniu. Proponuję to zapamiętać. wydaje, że można by coś zrobić, żeby było ich więcej. Otóż ja uważam, że to jest bez szans, przynajmniej wydającej się przewidzieć w przyszłości. Jako, że po pierwsze członkostwo w partii politycznej to oznacza hołdowanie jakimś wartościom, które są dla tej osoby szalenie ważne, ważniejsze często niż inne, powiedziałbym, dobra. I w związku z tym musi istnieć tutaj jakaś idea, jakaś ideologia. Tymczasem ten wiek ideologii, znowu ja nie chcę być nowym Fukuyamą, który ogłosi koniec historii, ale coś tak mi się zdaje, że ten wiek ideologiczny w Europie on się skończył. I oczywiście są jeszcze różnego rodzaju kwestie, jak klimat, prawda, jak gdzieniegdzie są pewne lokalne problemy i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, zwłaszcza Unia Europejska doprowadziła do tego, że pewne rzeczy, które, czy pewne wartości, które bardzo dzieliły społeczeństwa w przeszłości, w tej chwili zostały właściwie często już wyjaśnione albo zaakceptowane po prostu zwyczajnie. Są tradycyjne i tak dalej, ale często szukają wręcz pewnych wyróżników. Nie jest to nic naturalnego. W Polsce oczywiście są jeszcze pewne kwestie, zwłaszcza kulturowe, które różnią społeczeństwo oczywiście i partie polityczne, ale Unia Europejska silnie wpływa na to, że pewne kwestie są już przyjmowane, to znaczy dyskutuje się raczej jak to zrobić, niż czy to robić. No, że wspomnę o kwestii in vitro na przykład, czy kwestii związków partnerskich, to sprawy, które kiedyś były nie do pomyślenia. Dzisiaj, nawet jeżeli któraś partia ma to na sztandarach, to nie jest to rzecz, która jest w stanie postawić za nią miliony wyborców. No i jest jeszcze jedna kwestia, która zmniejsza tą liczbę członków, czy zniechęca. To jest może to jest polska specyfika, chociaż nie do końca chyba. Mianowicie, ponieważ w Polsce toczy się politycznie wojna plemienna, znaczy kto kogo, przynależność do partii politycznej, otwarta przynależność do partii politycznej jest ryzykowna. Jak partia jest u władzy, no to jako tako, prawda? Ale jak przestanie być u władzy, no to już mu zapamiętają, że był. Jeżeli jest się emerytem, studentem, to może mniejszy problem. Czy może ewentualnie rolnikiem, prawda? Natomiast jeżeli pracuje się w sektorze publicznym, albo nawet w firmach prywatnych, to ryzykuje się dużo. Więc po co to ryzyko ponosić, prawda? Zwłaszcza jeśli już te idee nie są takie silne, to już nie jest sprawa życia, śmierci dla danej osoby. Dlatego rzeczywiście są tam ci, którzy z tym wiążą jakąś swoją przyszłość. I można się na to w tej chwili denerwować, nie wiem, może nawet oburzać, ale chyba trzeba przyjąć to do wiadomości, co nie znaczy, że nie mogą być podejmowane pewne kroki, które by zwiększały zainteresowanie ludzi życiem partyjnym. W tej sytuacji tu już była mowa o tym, że programy partyjne są po to, żeby zdobyć władzę, nie odwrotnie. W Polsce ja nie dość, że byłem autorem różnych programów, ale i studiowałem je w związku z tym na różne sposoby. No to muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe zajęcie, zwłaszcza porównywanie tego, co się potem robi, jak się dojdzie do... Nie będę tu wymieniał żadnych partii politycznych, ale powiem tylko tyle, że to w ogóle jedno z drugim nie ma związku kompletnie. Jak się dojdzie do władzy, to się dopiero człowiek rozgląda, orientuje. Mało tego, realizowane są te pomysły, niekoniecznie wynikające z programu. Realizowane są te pomysły, co do których większą siłę przebicia mają określeni członkowie gabinetu. I w programie można było napisać coś o zdrowiu na przykład, ale po później, kiedy się okazało, że minister infrastruktury jest silniejszy zdecydowanie, ma większe poparcie wewnętrzne i jakiś pomysł, który nawet nie było w tym programie w ogóle, ale on ma. Prolog jest realizowany i ogniskuje zainteresowanie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz w tej sytuacji ludzie rzeczywiście nie głosują już w zasadzie według programów. Chociaż on program musi być. Jak nie ma programu, to jak to tak bez programu, to tak nie może być. W tym programie nie ma żadnych priorytetów, bo program, który liczy 100 stron, a takie są z reguły programy, albo więcej, są bardzo wygodne, dlatego że no, tam wszystko jest. Priorytety przydałoby się z 5, powiedzmy sobie, takich wybitych, które partia chce zrealizować, wtedy łatwo rozliczyć z tego również. Tego się nie robi, a tego warto by wymagać. Otóż na co dzisiaj ludzie głosują? Oczywiście częściowo są związani z pewnymi kierunkami ideowymi, ale w coraz większym stopniu głosują na liderów rzeczywiście i stąd również ten władzowski charakter. Znaczy, głosują na człowieka po prostu. Ten będzie premierem, prawda? To jest kwestia kompetencji, tak jak ją oceniają oczywiście, i wiarygodności. To są takie dwie podstawowe rzeczy i tak to się u nas dzisiaj odbywa. I teraz co do sposobu, bo na czym rzecz polega, no wszystkie nam powinno chodzić o to, żeby ten system partyjny, taki inny, partii, powiedziałbym, gabinetowych, partii masowych i tak dalej, żeby on był maksymalnie efektywny. To znaczy, żeby w sumie to rządzenie krajem było najlepsze, możliwie najlepsze, prawda? I w tej sytuacji takie propozycje, jak niektóre padły, jak właśnie kształtowanie list w sposób, powiedziałbym, taki bardziej oddolny, co nie znaczy, że do końca taki. Platforma kiedyś wzięła na siebie taki obowiązek, że jak ludzie zdecydują tam gdzieś w Toruniu, prawda, to taka będzie lista. Potem się okazało, że no, z różnych powodów może nie były to najlepsze wybory. Trzeba od razu powiedzieć, że są pewne możliwości korekt, które będą wprowadzane przez kierownictwo partyjne, ale od tego zacząć. Sprawa mieszanej ordynacji wyborczej, to akurat z Ludwikiem Tomerzyśmy wielokrotnie o to zabiegali. Mieszanej ordynacji wyborczej typu niemieckiego na przykład powoduje odnowienie składu reprezentacji partyjnej w parlamencie, ponieważ no, powiedzmy sobie tych 200 posłów wybieranych jest w okręgach jednomandatowych i siłą rzeczy partia musi wystawić tam bardzo wielu ludzi. Pan profesor Markowski patrzy na mnie podejrzliwie, bo jednomandatowych okręgów nie lubi, ja też nie, żeby sprawa jasna, ale mieszana partia wyborcza, taka jak niemiecka, nie jest groźna tutaj z tego punktu widzenia, a ma inne zalety. Warto to propagować. No już nie mówiąc o na przykład o bezpośrednio. Czyli na przykład jakąś Radę Naczelną, Radę Krajową i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście ten kandydat, który chce być wybrany, zakładam, że jest rywalizacja jakaś, że to nie jest lider, powiedziałbym już wybrany wcześniej, ale jeżeli jest jakaś rywalizacja, to on oczywiście musi tym członkom coś obiecać, ale nie przecież on im nie obiecuje, że on zrealizuje takie czy inne postulaty, na przykład dotyczące, nie wiem, kolei państwowych, prawda, albo zdrowia, albo czegoś takiego, tylko raczej jest to kwestią potem układu sił, stanowisk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli ten wybór jest bezpośredni, a przecież takie precedensy w Polsce były, to nie jest utopia, jeżeli ten wybór jest bezpośredni, to nie sposób obiecać wszystkim członkom partii, czy jakiejś grupie członków partii w całym kraju, że się, nie wiem, stanowiska im zapewni, prawda? Tu, w tym momencie trzeba występować z pewnymi koncepcjami i prowadzenia partii, i prowadzenia państwa. Także parę takich rzeczy jest, tam zakaz reklam wyborczych w telewizji, to stara sprawa, nie udaje się go zrealizować. I teraz jest tylko pytanie, bo przymusić partię do tego nie można, natomiast może poza zakazem reklam. Natomiast jest pytanie, w jaki sposób propagować te rzeczy, żeby ktoś wreszcie się na nie zdecydował. I wtedy być może ta, że tak powiem, zaraza się rozszerzy. Dziękuję.
Proszę Państwa, mamy zgodnie z programem 15 minut. Mamy jeszcze 6 osób zapisanych. W imieniu zapisanych zamkniemy listę na tę sesję. Radek Markowski, dwa słowa, bo ty masz później sekundeczkę jeszcze. Janusz Rykowski, Przemysław Radman, Jarosław Makowski, Anna Materska-Sosnowska i Rafał Grupiński. To przez przypadek polityk będzie zamykał naszą sesję, ale tak jest. Dwa słowa.
No dobrze. Ja się chciałem, ja się zgłosiłem do głosu w momencie, kiedy taka lawina krytyki na temat partii, ponieważ częściowo zarówno pan Ludwik Dorn, jak i Marcin Walecki skonsumowali to, co chciałem powiedzieć, a zwłaszcza to z innych badań bardzo dokładnie wynika to, o czym mówił Marcin Walecki, że my po pierwsze na tle Europy i Europy Wschodniej wypadamy bardzo dobrze, tylko skrótowo dwie sprawy istotne. No, ciągle trzeba pamiętać, że te same systemy partyjne na Zachodzie ciągle mają 80%, 75% frekwencję, więc chcę wrócić do tego, że żeby mówić o partiach, ja naprawdę bym namawiał Państwa do skupienia się na tym, że nasz obywatel jest dalece niedoskonały i teraz oczywiście to ma zwrotnie, tak, no to jest socjalizacyjna funkcja partii, ale my tutaj z Polskiego Generalnego Studium Wyborczego potrafimy Państwu pokazać, co dwa tygodnie po wyborach polski obywatel nie pamięta, nie wie, nie interesuje się i ma po prostu generalnie w nosie. No więc jest pewien problem i to jest na tym poziomie. Teraz jedna rzecz bardzo krótko. My przez lata w politologii dość naiwnie byliśmy dziećmi Almonda i Werby, zakładającego, że jest jakiś obywatel, który tak strasznie chce partycypować, że on jest ten oświecony, że on chce kontrolować ten hold accountable, prawda, tych polityków. Nieprawda, nieprawda. Jak wrócili psychologowie społeczni i psychologowie polityczni do badań, się okazało, że ostatnią rzeczą, jakie ten obywatel tak naprawdę chce, to kontrolować polityków, naprawdę ma wszystko w nosie, a reaguje tylko wtedy, kiedy ma głębokie poczucie niesprawiedliwości, że się dzieje coś złego i tak dalej. A dlaczego tak się dzieje? Jedno z tłumaczeń było takie, że polityka zajmuje się wszystkim. Partie zajmują się, czy rządy, 20 tak zwanymi kwestiami, a każdego oddzielnie obywatela interesują 2-3 i ma poczucie, że się marnotrawi ludzką energię, dyskutując o rzeczach, które są po prostu nieistotne, prawda? Więc oczywiście to skierowało nas na tą demokrację bezpośrednią i te eksperymenty, które po 30 latach pokazały, że właściwie jest to totalne fiasko. Można by tylko jeden argument wymienić. Kompletną niekompetencję. Wszystkie badania na temat tego, co ludzie rozumieli przez pytania referendalne, pokazują, że bardzo niewiele. Ja pomijam to, że nawet w takim miejscu jak Szwajcaria reprezentacja ludzi w głosowaniu referendalnym jest dużo bardziej niereprezentatywna dla całości niż w najgorszych wyborach parlamentarnych. Krótko mówiąc, głosują tam czasami te tak zwane neurotyczne mniejszości, które nagłaśniają pewne kwestie, te kwestie nigdy nie przechodzą i tak dalej, i tak dalej. I w końcu ta sprawa, czy ludzie nie mają wyboru. No ja przepraszam, to jeszcze raz poproszę Jarka Flisa, żeby zadecydował, ile posłów w polskim systemie jest wybierane do parlamentu z tak zwanych niewybieralnych pozycji i na dodatek nic nie robiąc, żeby być wybranym, albo niewiele, prawda? Więc jak tutaj się podnosi to larum, ja się zgadzam. Jeżeli w ogóle byśmy mieli coś robić z ordynacją, to tylko w kierunku niemieckiego i najlepiej bez żadnych polskich udoskonaleń, z uberhang mandatami, tak jak Niemiec przykazał, prawda? I tyle, bo jak się zacznie kombinować, to można na tym źle wyjść. I rzecz, która jest niesłychanie istotna, to, że no przecież gdyby nie ma partii politycznej, która by nie chciała na tym przysłowiowym 12 miejscu mieć takiego jakiegoś celebryty, który by nabił te głosy, podwyższając liczbę listy, aby w założeniu, prawda, polityków z pierwszej czwórki i tak się tam nie zmieści. No i tu jest tak, tylko proszę mi pokazać, ja kiedyś konsultowałem Kongres Kobiet na ten temat, co robić. I byłem zwolennikiem tego, żeby nie było tyle kobiet, ile jest mężczyzn, tylko tyle, ile właściwie może się kobiecy głos skoncentrować na kobietach. 2-3 maksimum, wtedy więcej by się znalazło w parlamencie. I tyle na razie.
W tej początkowej liście defektów systemu partyjnego, który profesor Smol przedstawił, też muszę zwrócić tę listę, także sformułował jedną uwagę odnośnie powodu, dla którego tak się w Polsce dzieje. Jedna z tych wyjaśnień odnosiła się do tego, że wierzę, że to z młodością systemu, że on jest jeszcze mało dojrzały i że nie miał okazji się dobrze ukształtować. Otóż ta teza wydaje mi się wątpliwa, bo gdyby czas odgrywał rolę w tym istotną, to moglibyśmy spodziewać się, że postępuje jakiś rodzaj poprawy z czasem. A myślę, że jeśli patrzeć na nasz system partyjny, to on się z czasem nie poprawia, a jeśli już coś, to raczej pogarsza. I w związku z tym nie kwestia prostego stwierdzenia, że czas. Wśród powodów wymieniony jako ważny brak demokracji partyjnej i nadzieja, że gdyby ta demokracja była większa, gdyby było większe zaangażowanie obywateli w proces polityczny, to i system partyjny uległby poprawie. Nie jest już wspomniał w tej chwili profesor Markowski sformułował pewne wątpliwości co do trafności tego przewidywania. A jeśli na przykład spojrzeć na takie zjawisko nie w Polsce, a na przykład na prawybory prezydenta w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i przyjrzeć się ludziom, którzy osiągali nadzwyczaj wysoką popularność, byli blisko wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych z Partii Republikańskiej, takie postacie jak na przykład pan Santorum, pan Gingrich i tak dalej, to przecież można, jakie ludzie przechodzą po plecach na myśl, do jakich efektów może doprowadzić taki oto proces. Dlatego też myślę, że nie ma w tej sprawie prostych rad i prostych rekomendacji, które zastosowane na prawidłowy system. Raczej jest pytanie, jakie są źródła defektów, którymi mamy tu do czynienia. Ja bym kontynuował myśl, którą w tej sprawie sformułował pan redaktor Żakowski. Mówiąc to, pan redaktor Żakowski mówił tu o firmach, czy o partiach jako korporacjach, które zmierzają do realizacji swoich korporacyjnych celów. Myślę, że można realizować to podobnie, troszkę inaczej mówiąc, że to są rzeczywiście organizacje nastawione, których głównym celem jest zdobywanie i utrzymanie władzy. I ten cel, zdobycie i utrzymanie władzy, wyznacza sposób ich postępowania. Tak na przykład wyznacza proces rekrutacji kadry. Z punktu widzenia funkcji partii w demokracji, partia powinna być zmierzać do przygotowania kadry do sprawowania władzy w państwie, a więc przygotowania kompetentnych ludzi w różnych dziedzinach życia zawczasu, dlatego żeby w chwili, kiedy istnieje możliwość realizacji jakichś celów partyjnych, jakichś celów politycznych, to przynajmniej istnieją do tego odpowiednio przygotowani ludzie. Ale to wcale nie jest celem rekrutacji na stanowiska partyjne, żeby znaleźć dobrych administratorów, specjalistów. Ważne jest to, żeby znaleźć efektownych bojowników w interesie partii, lojalnych i skutecznych. I dlatego, jak się patrzy na awanse w systemie partyjnym, to bardzo często, nie jest to może reguła powszechna, ale dostatecznie często, żeby myśleć, że ona ma decydujący wpływ na to, czym partia się staje, że zasadą rekrutacyjną jest dobieranie
wszystkich skutecznych wojowników. I kto lepiej potrafi walczyć, tym większe ma szanse na sukces w hierarchii partyjnej. Ale nie jest to ten rodzaj procesu selekcyjnego, nie wynika koniecznie z jakichś złośliwych intencji czy zamiarów tych czy innych przywódców partyjnych. Tak, taka jest natura rzeczy. Oni są w grze i aby wygrać tę grę, muszą w ten sposób postępować. Powoduje to, a to jest teraz drugim takim czynnikiem, który ma, jak się wydaje, wpływ na ten proces, to jest otoczenie, w którym proces polityczny się realizuje. Pan redaktor Kałkin wyraził wątpliwość, albo można powiedzieć, nie zgodził się z tezą, że media mają w tym podmiotową rolę. Troszkę zależy, jakbyśmy tę podmiotową rolę zdefiniowali. Jeżeli mielibyśmy myśleć o tym, że media są autorem jakichś idei czy pomysłów lub celów politycznych, to może rzeczywiście takiej roli one nie odgrywają, czy prawie nie odgrywają, chociaż są poszczególne wybitne postacie w mediach, które pokazują pewne nowe horyzonty. Ale odgrywają one inną rolę, one wzmacniają w systemie politycznym pewnego cechy, nagłaśniają je, powodują zresztą właśnie to zjawisko, o którym wspomniał redaktor Żakowski. One koncentrują uwagę na teraźniejszości, koncentrują uwagę na rzeczywistości, jaka rozwiązaniu problemów bieżącej gry. One w ogóle koncentrują uwagę na grze. To, co się widzi na przykład w telewizji, także wielu w tytułach prasowych, wyakcentowane są elementy gry między politykami. I to jest wielki rezonans tej gry. On, nie myślę, że gra jest nie tylko naturą polityki w pewnym sensie, ale jest także, ona jest, znajduje wielokrotne wzmocnienie przez to, jak funkcjonują media. Kiedy więc mielibyśmy się zastanawiać, jak system naprawić, to żadna pojedyncza zmiana nie może okazać się tu skuteczna. Trudno wyobrazić sobie, czy po zwiększenie demokracji partyjnej, czy zmiany sposobu finansowania, czy coś jeszcze, jako pojedyncze działanie byłoby skuteczne. Sądziłbym więc, że taka dyskusja jak nasza, która dzisiaj jest bardziej inwentarzem problemów, powinna mieć osobną fazę, której celem jest rozpatrzenie różnych wariantów myślenia o tym, jak to można zmienić. Niektórzy z Państwa mówili, że właściwie niewiele da się zmienić. No rzeczywiście tak jest pewien naturalny proces, z którym mamy do czynienia, ale bardzo wiele zależy od tego, jakie pomysły naprawdę istnieją w dyskursie publicznym. I nie należy rezygnować z tego, żeby się zastanawiać nad tym, jak to może być poprawione. Dlatego sądziłbym, i tym chciałem właśnie zakończyć, że jakby drugą fazą tego seminarium, który pan profesor tu zorganizował, powinna być przygotowana osobno dyskusja nad tym, jak mógłby być poprawiony system partyjny i jakie kroki, można by wtedy skonfrontować różne idee. Nie należy spodziewać się, że od tej dyskusji system zostanie poprawiony, ale w każdym razie myślę, że uruchomienie bardziej systematycznego procesu refleksji nad tym problemem jest wartością samą sobie.
Dziękuję bardzo. Przemysław Radom, bardzo proszę. Krótko, nie chcąc konkurować z obiadem. To parę rzeczy, to znaczy większa rzecz to chyba, i tu dziękuję profesorowi Merkowskiemu już za głos a propos obywatela, bo wczoraj na Uniwersytecie była jakaś konferencja a propos społeczeństwa obywatelskiego sektora i odbywało się podobne w pewnym sensie narzekanie na bazę członkowską. I mam takie poczucie, że trochę powinniśmy chyba zacząć rozmawiać właśnie o tym, skąd ci ludzie do partii, skąd ci ludzie do instytucji i organizacji pozarządowych powinni być i co zrobić, żeby byli. Bo chyba problem jest w tym, że to nam się skurczyło, bo jakbyśmy siedli tutaj w gronie różnych właśnie badaczy trzeciego sektora, bo oni powiedzieli o tym, że te stowarzyszenia to nie mają członków, tak naprawdę mają już same zarządy, spotykają się w drugim czy w trzecim terminie walnych zebrań i tak naprawdę byśmy odtworzyli tą samą historię. I to jest coś, co szczerze mówiąc mnie najbardziej interesuje, co możemy zrobić, żeby faktycznie odbudować bazę obywatelską dla różnych instytucji państwa po 89 roku. Bo ten kryzys jest tu i tu. Druga rzecz to niewątpliwie mam poczucie, że i to znowu w stronę zachodniego naszego sąsiada, to pytanie o to wszystko, co wokół partii politycznych. To znaczy już jedna rzecz to są fundacje polityczne, ale cały taki plankton różnych drobnych instytucji, które de facto powodują, że partie polityczne w Niemczech schodzą stosunkowo nisko w strukturze społecznej. My mamy od wielu lat pad, jeśli chodzi o ustawę o fundacjach politycznych, której tak naprawdę nikt się nią nie interesuje i generalnie no teraz została uwalona przez ruch Palikota, ale tak naprawdę też poza paroma posłami, którzy próbują jakoś tam prowadzić ten wątek, to jest to temat w ogóle nieistotny. A jest to jakiś początek próby też drugiego rodzaju edukacji obywateli, czyli takiej edukacji ideologicznej robionej przez partię, czegoś zresztą bezpiecznego. Trzecia rzecz to jest to chyba kwestia też sporu jednak, który być może powinniśmy przejść i pokazać, znaczy kwestię sporu między demokracją przedstawicielską a bezpośrednią. No ja osobiście jako obywatel jestem lekko przerażony, że miałbym uczestniczyć we wszystkich możliwych konsultacjach i partycypacjach i innych tworach, o których teraz coraz częściej się mówi, bo po prostu na wielu rzeczach się nie znam i nawet wolałbym, żeby mój samorząd mnie o niektóre rzeczy nie pytał, ale też przeraża mnie to, że istnieje cała masa różnego typu grup interesów, w tym organizacji pozarządowych, które w tych tworach będą tak naprawdę próbować wygrać jakieś swoje interesy. I w tym sensie chciałbym, żebyśmy też o tym dyskutując pokazali, że system demokracji przedstawicielski z partiami politycznymi nie jest akurat taki najgorszy, że mogłoby być być może gorzej. Ostatnia rzecz to taka anegdotyczna, jeśli chodzi o ten tydzień media. To znaczy, ja mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o spór o radarach, w sumie razem najistotniejsze okazało się nie to, co mówiły partie polityczne i politycy, tylko to, co powiedział Tomasz Lis. I tak naprawdę to pokazuje trochę jakiś taki pad tej sytuacji, że tak naprawdę głównie na portalach było to, że Tomasz Lis powiedział, że on nie, a Sekielski powiedział, że nie, ale tak. A to, co Nowak, przedstawiciele innych partii, w ogóle zniknęło. Ale to część nas też to nie interesuje. Tak naprawdę gdzieś tam się żywimy publicystyką, gdzie to głównie istnieje osoba prowadzącego i to jest właściwie kluczowe, co on w swoim programie odstawił w danym momencie, a nie to, co powiedzieli jego goście. I ostatnia rzecz, po części wiążąca się z fundacjami politycznymi, ale może to jest próba ucieczki do przodu, no to jest coś nudnego i pozytywistycznego. To znaczy to faktycznie jest pytanie, co zrobić, żeby spróbować pokazywać obywatelom, o co chodzi w tej bańce i że spór polityczny to nie jest to, że oni się kłócą. To znaczy myślę, że też ucieczka od demokracji przedstawicielskiej na poziomie samorządu czy centrum to jest takie coś, no kłócą się, jest spór, a jak jest spór, to jest niedobrze, bo powinno być sprawnie. I no oczywiście ja tak ważnym spotkaniu to mówię, więc dzisiaj to powiem, że marzy mi się jednak, żebyśmy zaczęli budować jakiś system ludzkiej edukacji obywatelskiej i politycznej, bardzo wyraźnie mówię politycznej, i że jest jakimś kryzysem, że po tylu latach od 89 roku ani nie ma instytucji w systemie państwa, która się tym zajmuje, no ani w ogóle zapisów, czyje to są kompetencje. I mówię tutaj w ogóle o edukacji obywatelskiej, politycznej, a nie tylko dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jarosław Makowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście na początek roku partie polityczne na temat dyskusji to niesamowicie wdzięczny temat, tak? Znaczy, to jest ustawienie przeciwnika do roku i można układać sprawy z lewej strony i w związku z tym chciałbym tutaj na rzecz partii politycznych, ale z lewej są partii, chciałbym na rzecz partii politycznych kilka słów obrony, nie dlatego, że partie polityczne jakoś nadzwyczaj nie kocham, czy też nie widzę ich wad, ale dlatego, żeby było trochę ciekawiej.
Więc pierwsza rzecz, jeżeli idzie o utyskiwanie na temat braku demokracji w partiach politycznych, no to ja mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Znaczy my mamy partie, które są rozdyskutowane, mamy partie, gdzie w zasadzie każdy chce być liderem, każdy chce być przywódcą i w związku z tym w Polsce dochodzi do takiej oto sytuacji, że albo się w związku z tym przechodzi do konkurencji politycznej, albo się wychodzi i zakłada własną partię, prawda? Czy na tym polega demokratyzacja partii, czy wewnątrz partii politycznych w Polsce, że każdy de facto ma poczucie, że powinien być liderem. Znaczy, nie od dziś wiadomo, że gdyby chcieć mieć partię, z którą w 100% się zgadzam, czy zgadzasz się, to należałoby ją samemu założyć, być jej liderem, jedynym członkiem, prawda? To wtedy mielibyśmy poniekąd sytuację idealną. Druga rzecz to jest to, o czym tutaj była mowa, mianowicie jeżeli idzie o komercjalizację. Otóż niestety jest to proces, który nie dotyczy tylko i wyłącznie partii politycznych. Jest to proces, który w ogóle dotyczy całego społeczeństwa. I najnowsza książka Michaela Sandera, Czego nie można kupić za pieniądze, doskonale pokazuje, jak wartości niematerialne zostają zastąpione wartościami materialnymi. Jak właśnie ten reguła rynku wkracza do naszego życia, gdy do tej pory obowiązywała moralność i po prostu ludzka przyzwoitość. Jeżeli redaktor Żakowski mówi o komercjalizacji partii politycznej, to co mamy powiedzieć o mediach, które działają dokładnie według tej samej logiki, która obowiązuje w partiach politycznych, no, z racji tego, że właśnie społeczeństwo obywatelskie, o które tutaj się mój przedmówca upominał, zostało właśnie, jak dowodzi Sander, dość przekonująco moim przekonaniu, społeczeństwem rynkowym, prawda? Czyli poczucie przyzwoitości, moralności zastąpiły po prostu transakcje. Jeżeli idzie jeszcze o ten rodzaj wewnętrznych dyskusji, znaczy ja nawet specjalnie pojechałem do Stanów Zjednoczonych, żeby przyglądać się Occupy Wall Street, a to jest ruch, gdzie w zasadzie z dyskusji uczyniono fetysz i z demokracji, prawda, nawet liderzy to w cudzysłowie, ale ludzie, którzy, rzecznicy chwalili się tym, że u nich nie ma hierarchii, że u nich nie ma przywódcy, że jest nieustanna dyskusja. No skoczyło się to tym, jak się skończyło. Tu profesor Bauman dobrze, wydaje mi się, opisuje tę sytuację, że to jest ruch, który się zebrał, pobrzycał, ale miodu z tego absolutnie nie ma. I to, jak skończył Occupy Wall Street, jest tego najlepszym przykładem w odróżnieniu do Tea Party, która jednak się dość mocno ukonstytuowała, zhierarchizowała i wyłoniła ze swojego grona przywódców. Jeżeli idzie o partie polityczne, oczywiście partie zdobywają władzę po to, żeby rządzić. Tak? Narzędziem, który jest potrzebne do rządzenia jest państwo. I prezes Aleksander Smolar na początku powiedział, że dziś mamy kryzys państwa, że ono wraca do łask, ale problem polega na tym, że państwo straciło moc, tak? Że nie ma tych narzędzi, które miało jeszcze kilka dekad temu, a dlatego ich nie ma, że oddaliśmy je na rzecz właśnie rynków, prawda? Dziś to rządy nie drżą przed swoimi obywatelami, prawda? Że na przykład zostaną obalone przez obywateli, ale drżą przed agencjami ratingowymi, prawda? Czy będą miały niższy, czy wyższy ranking. To jest jakby skala tego przesunięcia, prawda? Które się dokonało. W związku z tym naprawdę dziś trzeba być poniekąd szaleńcem, żeby chcieć rządzić. W tym sensie, że w zasadzie straciło się moc naprawy świata. Tak? Jeżeli tradycyjnie partie po to dochodziły do władzy i po to przyjmowały władzę, żeby rządzić, to dziś ta moc rządzenia, moc sprawiania czy naprawienia rzeczywistości jest dużo, dużo mniejsza. Co się w związku z tym wykluczy? Jeszcze jest, ale ona absolutnie słabnie. Co się w związku z tym z tego wykluwa? Otóż mi się wydaje, że rodzi się coś, co Niemcy nazwali Spiegel, wkurzony obywatel. Tak? Znaczy on po pierwsze odrzuca tradycyjne partie. Tak? W
się jak partia piratów. Czy za chwilę, za bodaj półtora miesiąca we Włoszech będziemy mieli Pepe Grillo, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, który prawdopodobnie będzie drugą siłą we włoskim parlamencie, a więc komik. Więc z jednej strony odrzucenie tradycyjnych formacji z racji tego, że nie robią tego, co zapowiadały, owocuje tym, że albo wybieramy komików, albo właśnie ruchy, tak jak Partia Piratów, a z drugiej strony ruchy nacjonalistyczne. Tak? W tym sensie te tradycyjne formacje, które gwarantowały pewien ład społeczny, spokój społeczny, one dziś są atakowane właśnie przez tego rozjuszonego, wkurzonego obywatela, który widzi bezradność tradycyjnych formacji. W związku z tym już ostatnie słowo. Zgadzam się, że jeżeli chcemy naprawiać system partyjny, to przede wszystkim trzeba by wrócić do odnowy społeczeństwa obywatelskiego. To silne społeczeństwo obywatelskie jest warunkiem tego, że powstają również sprawne, sensowne partie polityczne. Znaczy innej drogi, wydaje mi się, to będzie zawsze droga na skróty.
Dziękuję bardzo. Pani Materska-Sosnowska, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że akurat po panu Makowskim występuję, dlatego że tylko w uzupełnieniu. W moim przekonaniu partie wyczerpały swoją formułę. To możemy mówić, że od strony obywatela, ten wkurzony obywatel patrzy do nich spełnienia swoich funkcji, ale partie wyczerpały formułę, bo jest zupełnie inne zaangażowanie się obywatela, jest inna świadomość obywatela, są inne przeżycia pokoleń, jest inna komunikacja, inne wyzwania. To wszystko się zmieniło. Powstają nowe ruchy, też rządzące się innymi prawami. W związku z tym myślę, że powinniśmy chyba zadać podstawowe pytanie. To, co powiedział profesor Antoszewski. Jakie są dzisiaj funkcje partii? Jak powinniśmy je na nowo zdefiniować? Jak powinniśmy na nowo zdefiniować partię polityczną? Dlatego, że powiem szczerze, ja nie widzę żadnej wartości w tym, żeby partia była partią masową. To już było. To już było, to już przeszło. Dzisiaj inaczej wygląda ta komunikacja. To, co się mówi w takim języku technologii, partie są określane jako państwo strukturalne, a społeczeństwo to chmura. I jak to dzisiaj jesteśmy w stanie zagospodarować? Chyba nie ma co płakać nad tym, co było, tylko jak możemy to na nowo definiować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan Rafał Grupiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Bardzo dużo głosów poprzedza mój głos, więc będę się starał odnieść do kilku rzeczy w jakimś skrócie. Po pierwsze, na pewno postawiłbym jednak tezę, że czas odgrywa na pewno pozytywną rolę, jeśli chodzi o transformację polską, jeśli chodzi o przekształcenie się polskich partii politycznych. Uważam, że może od lat 90. mieliśmy do czynienia z takimi dwiema fazami. Być może wchodzimy w trzecią, ale to jest pytanie raczej do optymistów. Tworzenie się partii, mianowicie z takiego okresu rozproszenia w latach 90. ideologizacji. Wyszliśmy w fazę drugą, fazę partii. Po pierwsze duże, które łączą sobie wiele nurtów, nie są już stricte ideologiczne, nie odwołują się wprost do bezpośrednio wyrażanych idei, bo to zawężałoby elektorat na pewno poniżej owych tak zwanych magicznych 5%. Być może z tego powodu także są wodzowskie, że są w takim okresie jakby pełnej transformacji, w której tą wielonurtowość trzeba łączyć przez silną władzę centralną. I etapem następnym, moim zdaniem, być może będzie, ale to jest pytanie oczywiście, czy to jest możliwe, budowa partii, której ponad ideowe, czyli partii, które będą przede wszystkim reprezentowały społeczeństwo obywatelskie. To jest ustawienie idealne i to jest pytanie, czy do tego jesteśmy w stanie dojść, w którym się prawa stanowienia z powodu poglądów własnych, czy, tak jak my mamy to w Platformie, czasami to ograniczenie z powodu pewnego weta, któregoś ze skrzydeł, na przykład szkoły konserwatywnego, tylko dlatego, że stanowimy prawo ponad swoimi poglądami, dlatego że różnorodność poglądów to jest owo spektrum całości społeczeństwa, do którego musimy się odnosić, przecież stanowiąc prawo, nikogo w tych jego własnych poglądach nie ograniczając. Demokracje wewnątrzpartyjne nie są aż tak bardzo słaby. Tutaj Jarek Małkowski ma rację, chociaż nie w jakby strony na tym poglądem spojrzał, dlatego że to, że ktoś tworzy zewnętrzne partie, no to jest raczej brak swobody wewnątrz, znaczy to jest raczej opuszczenie pokładu po to, że ponieważ nie znajduje się na nim swojego miejsca, a nie dlatego, że to jest sygnał nadmiaru demokracji. Natomiast bez wątpienia jest tak, że w partiach dużych, takich jak Platforma Obywatelska, ta demokracja jednak się dosyć mocno zakorzeniła. Na wybory, które tu były krytykowane między innymi przez rektora Kalupina, moim zdaniem sprawdziły się w dużym stopniu. Znaczy one wykazały oczywiście, że niecałe 50%, 40 parę procent członków Platformy jest aktywnych, tak, tak naprawdę, ale z drugiej strony pokazały pewnego rodzaju potrzeby przekształcenia w tę stronę życia publicznego, że się przy otwartej podpłynie wybiera kandydata na prezydenta, że się przeprowadzał prawybory. W ten sposób oczywiście Pana także zyskała na tym, że prowadziła już kampanię wyborczą przez parę miesięcy, kiedy inni czekali ze swoimi kandydatami, więc jakby z Pana stron to tak raczej się sprawdziła. My też brew pozorom, a propos pompowania i wycinania, myśmy po tych prawyborach rozpoczęli bardzo ostre sprawdzanie swoich szeregów członkowskich. Ono trwało ostatni rok. W moim własnym regionie zgłosiłem 300 osób, które nie wykazały się specjalnej aktywności. I rzeczywiście było nam sporo członków, ale też partia ostatnio się wykazała nadmierną gorliwością w tym wycinaniu nieaktywnych i zaczęli się rzeczywiście na się członkowskiej burzy, że się jakby nie docenia ich gdzieś tam pracy. W terenie nie widzi się, nie tylko patrzy się na to, czy ktoś pieniądze za to zapłacił, czy nie, na przykład. No i to już jest, bo to nie jest. No powinno być zaległe na przykład składki przyczyną do porzucenia kogoś z partii, zmniejszenia jego roli w pracy na rzecz na przykład w tym przypadku Platformy, więc z drugiej strony można też powiedzieć, że działają tego mechanizmy wewnętrzne i zarząd Platformy, tylko składa się z szefów regionów, tak zwanych baronów, jest takim zarządem, który z jednej strony jest trochę zbyt duży jak na partię, z drugiej strony jest w stanie przez porozumienie szefów regionów bardzo dużo z przewodniczącym obrać, czy tak powiem, bezpośrednio, prawda? Ja sam jestem przykładem takiej wewnętrznej demokracji, bo kiedy musiałem odbyć kancelarii premiera, po prostu zdobyłem do siebie region, prawda? I zostałem szefem regionu, żeby w ten sposób odzyskać poniekąd pozycję wewnątrz środowiska, w którym nagle zostałem zdegradowany, prawda? Więc tutaj te mechanizmy działają, to ja podaję te przykłady tylko po to, żeby pokazać, że mechanizmy demokratyczne wewnątrz partii, przynajmniej niektórych, działają i nie trzeba to się odwoływać do wypadku przy pracy PSL-u. Natomiast jest też kwestia taka, że jeśli chodzi o rolę, jaką pełnią na zewnątrz partii dzisiaj, czy jest wielką nacisku, czy jest bardziej korporacją, czy jest bardziej współdzielnią członków. To trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście z jednej strony, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, trzeba cały czas wszystkim dawać samemu dobry przykład. No. Partie, trzeba żyć do partii, dzięki między innymi pewnej specyfice aktywności mediów, dzisiaj jest obciążeniem, a nie czymś pozytywnym. I to nie tylko dlatego, czy mówił marszałek Borowski, że to się okazuje, że można tę pracę utracić, bo się kiedyś opowiedział o której stronie, ale także dlatego, że z punktu widzenia dzisiaj tak zwanej merytoryczności zawłaszczania stanowisk w państwie jest tyle w istocie wokół czegoś naturalnego, moim zdaniem, czyli obsadzenia ludźmi sprawdzonymi, którzy idą z danym ugrupowaniem po władzę. Zawsze uczyłem moich sztabowców, że nie budujemy kampanii wyborczej po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby zdobyć władzę, że to są dwa zupełnie różne cele i trzeba odpowiednio, umiejętnie w tej kwestii działać. Otóż, że stworzenie jakiegoś odium wokół tego, że ludzie, którzy wygrali wybory, którzy dodali partii należą, obsadzają na cele stanowiska w państwie, ponieważ po to właśnie szli, żeby i po to jest ta różnorodność też ludzi wewnątrz tych partii, którzy są z wszystkich zawodów, wszystkich możliwych specjalności, po to, żeby zarządzać odpowiedzialnie państwem. Tworzenie z tego podium zawłaszczania państwa jest moim zdaniem antydemokratyczne, bo w istocie świadczy o tym, że to, co jest naturalne, staje się czymś patologicznym. I to warto pamiętać o praktyce, jak państwo prześwietlicie, nie wiem, jakikolwiek urząd marszałkowski. No. Dalej, w momencie, w którym rządzi ta partia, czy nie wiem, inna partia, czy tam sześć powiedzmy w tym przypadku, to zobaczylibyście państwo, gdyby stwarzyć strukturę partyjną członków partii, sprawdzilibyście w takim urzędzie, to okazałoby się, że trzy razy więcej jest członków innych partii niż rządzące ma kilka dyrektorów departamentów. Bo w istocie przez zatrudnianie przez lata bardzo wielu ludzi, bardzo wielu sympatyków partii pracuje w danych urzędach. Nie jest tak, że one są zawłaszczone. Trzeba je wtedy prześwietlić w całości, jeśli chce się panukolwiek wypominać zawłaszczenie państwa. Ale to jest jakby taka... Ja widzę gdzie indziej oczywiście niebezpieczeństwa. Ja uważam, że w sytuacji, w której się reformuje struktury lokalne, a nie reformuje centrum administracyjnego państwa, to jest problem, prawda? Kiedy się obserwuje takie zjawiska, które może nie widać, które nic samego nie pokoją, choć dotyczą one obozu władzy, że kiedy w tej chwili przygotowuje się reforma administracji na przykład mówię o administracji zespolnej i tak dalej, to niepokojące może być to, że na przykład wzrosnie rola z powrotem urzędów wojewódzkich kosztem samorządów wojewódzkich, prawda, bo nagle administracja ta zespolona spowoduje rozbudowanie ponownie urzędów wojewódzkich, co myśmy na początku naszej władzy ograniczyli skutecznie, przynosząc bardzo dużo kompetencji do samorządów województw. I to są te procesy z punktu widzenia Polski obywatelskiej, to trzeba bardzo uważnie obserwować i to, co robią partie, często ze szlachetną ideą, na przykład zmniejszenia liczby etatów urzędowych, prawda, to mogą się obrócić jakby zupełnie coś przeciwnego, kiedy się jakby dobrze nie przemyśli na tego, co chce się zrobić. Trzeba pamiętać o tym, że ja zawsze odnoszę się z wielkim szacunkiem do wyborców obywateli. Ja pamiętam słynne Staszka Baryczaka zdanie w sumie wyborach prezydenckich. Społeczeństwo oszalało, prawda, kiedy Tomiński znalazł się w drugiej turze. I rzeczywiście może wtedy zamieszanie było spore, ale kiedy się to prześledzi po latach, kiedy się przemyśli to, co się działo, myślę, że jak dotąd na razie nie możemy na to obywatelskość narzekać. Co do partycypacji bezpośredniej, tak, co do decyzji, co do przyglądania się, nie interesuje się obywatel na co dzień polityką i dobrze, że się nie interesuje tak na co dzień. I się nie tym wyłącznie pasjonuje, bo to jakby nie kłóci nawet rodziny. Dobrze jest, kiedy interesuje się wtedy, kiedy to jego interes jest dotykany, kiedy dotyka się jego podatków, kiedy ogranicza się jego prawa, kiedy wreszcie nadchodzi czas wyboru. Wtedy powinien rzeczywiście być bardzo aktywny. Dziękuję.
Proszę Państwa, jest już tak późno, że możemy zatrzymać właśnie drugą sesję. Przesuniemy drugą sesję na później, miałem ochotę. Odpowiedź prezydent, tylko może profesora Rejkowskiemu, że tam nieporozumienie było. Mnie chodziło nie to, że młode wobec tego muszą to działać. Nie, żeśmy skoczyli, że od góry były zakładane partie, nie było organicznego procesu ich powstawania, które na Zachodzie były długim procesem. I stąd, jak mi się wydaje, jest masa patologii, ale mniejsza. To jest wiele rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, ale to już w drugiej sesji. Dziękuję Państwu.